witamy w kolejnym odcinku podcastu Bezimienny. Ten odcinek będzie nagrywał w dzisiejszym dniu. Tomek?
Cześć wszystkim.
Ja mam na imię Christian. I słuchajcie, to jest tyle. To jest tyle naszego składu. Słuchajcie, 7 maj, czyli po majówce w sumie, czyli takiej mojej w UK majówce. 2024 rok, godziny wieczorne, to jest ten dzień, w którym my sobie teraz siedzimy i nagrywamy dla was ten odcinek. Słuchajcie, no i może od razu zaczniemy, że nie ma Rafała. Co się dzieje z Rafałem? Otóż Rafała nie ma i Rafała nie będzie. Rafał postanowił, że odejdzie z tego projektu, niestety, i nie będzie już z nami więcej nagrywał. Jako argument, który podaje, jest taki, że po prostu nie ma do tego głowy. Ja mogę to ewentualnie rozwinąć tylko w ten sposób, że faktycznie no Rafał w ostatnim czasie mniej się angażował, dużo mniej niż my, niż ja i Tomek, jeżeli chodzi o podcast, o jego rozwój, o granie w gry na odcinki i tak dalej, i tak dalej. Jednak co by nie było, no był 9 lat praktycznie od początku, no więc jest troszeczkę smutno, że go nie ma, ale my myślimy, ale robimy dalej to, co robimy i nagrywamy dalej tak, jak nagrywamy i będziemy dalej ciągnąć ten projekt, dopóki nam się w jakiś sposób nie znudzi albo coś się dziwnego nie wydarzy. Na razie na ten rok nie planujemy zamykania tego podcastu, więc ogólnie możecie spać spokojnie. Faktem jest, że Rafała nie ma. Wiecie, nagrywanie odcinku, szczególnie mamy grupę patronową i tam są osoby, które były zainteresowane nawet nagrywaniem podcastu, ale ogólnie też znam osoby, które próbowały, przecież zobaczcie, jak zobaczylibyście naszą koszulkę, ile osób było, przewinęło się przez całe te prawie 10 lat tego podcastu. One rezygnowały z różnych powodów, tak? Jedni mieli swoje projekty, drudzy się po prostu wypalali, trzeci... No słuchajcie, no to jest jednak nagrywanie, to jest jednak przygotowywanie do odcinka jakichś gier, tak? Ja nie mogę sobie teraz grać w 2 tygodnie w Halo, bo ja za 2 tygodnie nie będę miał o czym mówić, tak? Więc to jest jednak ogrywanie tych najnowszych gier, no i granie w te najnowsze gry, i przechodzenie tych gier, i tak dalej. Trzeba być w miarę na bieżąco, więc... Ja rozumiem osoby, które rezygnują, które nie mają na to czasu, albo po prostu, które w pewnym momencie, tak jak Rafał, na przykład nie mają już do tego głowy. I myślę, że to jest normalna rzecz. My mieliśmy, no może jeszcze Tomek nie, ale ja miałem parę kryzysów.
O, ja miałem myślę, też, że... też miałem.
Tak, miałeś? Ale tutaj u nas w
Bezimiennym w Bezimiennym to nie. Bezimienne jeszcze ciągle powodują mnie jakiś tam skok adrenaliny i za każdym razem jak planujemy odcinek, to jest jakieś takie fajne uczucie.
Okay.
Natomiast ogólnie w karierze gracza miałem takie momenty, że kompletnie nic mi nie siadało i zastanawiałem się, jak to dalej będzie wyglądało. Najdłuższe chyba trwało pół roku.
Że pół roku nie chciał ci się grać w gry,
tak,
rozumiem,
tak? Tak. No, ale jak już wiecie, to ten czas mamy ze sobą i teraz gram jak pojebane.
U mnie jedynie jest taki plus z tych gier od patronu, że jak dostaję grę w pudełku od patrona, no dobra, to muszę usiąść i w nią zagrać. Ale na przykład jak już skończyłem jakąś grę od patrona i tak mam wolną rękę, mogę zacząć co chcę, to nawet nie wiem, co zaczynać. I na ogół kończy się jakimś ranem w jakieś roguelike'i, albo po prostu graniem online w jakiś Halo, w Dead by Daylight, albo nie wiem, w co tam ostatnio jeszcze grałem, takiego internetowego. W MK chociażby, tak? Więc to też, że te gry od patronów w jakiś sposób jednak mnie trzymają i nawet chce mi się to robić, tak? Ale doskonale rozumiem, że w pewnym momencie taka gonitwa przez wiele, wiele lat... No może się w końcu znudzić, może się to przejeść. Ludzie mają różne okresy, my też jesteśmy starsi. I tak dalej. Jeżeli chodzi o nawet, jeżeli wypływają jakieś nowe podcasty growe, to myślę, że są to młodsze bardziej osoby niż starsze, więc no trzeba to zrozumieć, nie? Tak, więc no niestety, jak już mówię, Rafał nie ma, a Rafał się jeszcze pojawi, na pewno się wcześniej czy później pojawi, zresztą Mikołaj też się pojawi, na pewno w jubileuszowym rocznym zestawieniu w grudniu, pewnie chłopaki się pojawią. Faktem jest, że na razie nie ma. I słuchajcie, jeżeli chodzi o nasz skład, to na razie się nie zmieni. Na razie będziemy nagrywać z Tomkiem, ponieważ mamy dobre flow, ponieważ się lubimy, co jest bardzo ważne, ponieważ rozumiemy swoje żarty, to jest mega ważne, i ponieważ Tomek mnie w jakiś sposób rozumie i akceptuje. Wiem, że sporo osób miało z tym problemy, więc na razie nie ma co ryzykować. Ale, żeby nie było, będą pojawiały się oczywiście w naszym odcinku różne osoby, będziemy zapraszać różnych może też podcasterów. Będziemy starać się czasami, żeby ta dwójka była przecięta jakąś trzecią osobą. I to na pewno będzie. I słuchajcie, tutaj pojawia się też dodatkowe pytanie o retro, ponieważ retro to było takie założenie, że jednak my w trójkę robimy to od początku do końca i wybieramy grę, podcastu i tak dalej, i to miał być tylko trzyosobowy nasz projekt i mieliśmy go skończyć i to miały być nasze opinie, one miały się nie przecierać z innymi opiniami, to nie miało być ktoś, kto wejdzie z X-em i grał tylko na, nie wiem, na Wii i przez rok będzie mi mówił przez cały rok będzie mi mówił tylko o grach Nintendo, bo później w następnych odcinkach to nie miałoby żadnego sensu. No, ale jednak Rafała nie będzie. Rafał nie będzie kontynuował też naszego spin-offu, ale my będziemy go dalej robić. W związku z tym te retro będzie robiła z nami trzecia osoba. Ja już jestem po rozmowach z tą trzecią osobą, więc ona będzie to kontynuowała i będzie to kontynuowała do końca. Założenie było takie, żeby to była osoba w naszym wieku. Więc każdy, kto ma mniej niż 35 lat, nie mógłby z nami tego robić, bo też chodziło nam o to, żebyśmy mieli podobne spostrzeżenia, jeżeli chodzi o te czasy, podobny feeling tych czasów, więc no na przykład swojego brata nie mógłbym wziąć, bo on niektórych, on w tych latach robił zupełnie inne rzeczy niż ja, więc chodziło nam, żeby to była taka właśnie osoba w naszym wieku, albo może starsza. I taka osoba będzie. I taka osoba będzie i ona pojawi się już w Retro 6. Myślę, że już nagramy to w przyszłym tygodniu, zobaczymy. Bo to ona jeszcze musi się tam ogarnąć, ale już mi powiedziała, że nie ma problemu i będziemy jechać to. Więc Rafała typy i te wszystkie oczywiście przez 5 lat od 98. Oczywiście to wszystko zostaje. On po prostu będzie kontynuować i będziemy się dalej bawić przez kolejne 22 lata w sumie. To i tak więcej niż mniej, dużo więcej niż mniej, więc to będzie kontynuowane z nową osobą. Poznacie ją wkrótce, nic na razie nie będę wam zdradzał. Tak, i chyba możemy przejść dalej, możemy przejść do naszych patronowych rzeczy może najpierw, chociaż dzisiaj jest początek miesiąca. Tomek, czy ty już dostałeś paczkę?
Niestety nie dostałem, nie przyszło.
Nie, niestety nie dostałem. Słuchajcie, już gadżety są opłacane, powinny być zrobione, powinny być dawno wysłane, może przez tą majówkę to się wszystko rozciąga, ale... Będę musiał do nich napisać, bo to miało być, wydaje mi się, że to miało być w zeszłym tygodniu, a tego jeszcze nie ma. Faktem jest, że już to wszystko jest. Tomek to dostanie, będzie wysyłał. Już wszystko zostało opłacone, więc może ich po prostu przycisnę. A może jak już słuchacie tego odcinka, to macie już w domach. Kto wie. Więc to już jest gotowe. Patroni są ogarnięci, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz zostawiłem na razie, ale to zostawiam tylko na 2 tygodnie, więc jeżeli tak jesteście, to sobie to ogarnijcie. Jest jedno miejsce wolne, jeżeli chodzi o próg z gadżetami. Zostawiłem go na razie. Myślę, że za 2 tygodnie w kolejnym odcinku albo w kolejnych 2 odcinkach ja go zablokuję. No bo zawsze chciałem, żeby te rzeczy były takie unikalne i tak dalej, więc jeżeli słuchasz tego, to wejdź sobie na Patronite'a i dołącz i bierz sobie ten próg, bo jego zaraz i tak nie będzie. No bo gadżety są jednak fajne. A kolejny gadżet, który dostaniecie, No to zobaczycie. Zobaczycie, jak już dostaniecie. Ja tylko powiem, że to wy będziecie wybierali, co chcecie dostać, a mam pewien pomysł na to. No, dobra. To jest taka rzecz. To powiedziałem i możemy przejść do naszego na przykład ostatniego pytania na odcinku Dragon's Dogma. Tomku, i to jest też pytanie do ciebie i do naszych słuchaczy. Słuchajcie, zadaję wam takie pytanie, ponieważ ostatnio wysypało się sporo seriali na podstawie gier, tak? Ostatni właśnie był ten Fallout. Ale były też inne seriale. I zadałem wam pytanie, w ostatnim roku wyszły 4 seriale na podstawie gier wideo, który jest według ciebie najlepszy? 66% Fallout, 33% The Last of Us. Było jeszcze Halo, był jeszcze Twisted Metal, ale nikt na to nie zagłosował. Tomku, jakby było u ciebie?
To jest ciężkie pytanie, bo każdy z tych seriali jest dla mnie zupełnie inny. To jest trochę takie jakby próbować wybrać najlepszą grę i spotkaliby się fani RPG-ów, fani strzelanek, fani gier sportowych i powiedzmy fani wyścigów, nie? I każdy ma swój typ.
Znaczy nie, ale to teraz bardzo źle mówisz. Bardzo
nie,
źle to mówisz.
Nie, właśnie nie, dla mnie nie.
Nie,
Krystian, pytasz mnie o zdanie, to nie mów mi,
ale
jak
to,
mam myśleć.
Ale ten przykład był zły, to jest
zajebisty
bardzo zły
przykład.
Zajebisty
to jest przykład. Zajebisty jest
to
przykład,
się chujowy dlatego, jest ten przykład.
Ale jakbyś mi dał powiedzieć, to bym ci powiedział,
okay,
dlaczego
no dobrze,
tak uważam.
No, okay.
Bo no, The Last of Us...
Ale to źle... No.
O Boże, Krystian, to, że ktoś myśli inaczej jak ty, nie znaczy, że myśli źle.
Nie, ale to, poczekaj, to tylko odniosę się do twojego przykładu. Jeżeli masz fanów wyścigów, tak? No. Mam fanów wyścigów, to na przykład ty albo ja nie będę grał w wyścigi, bo nie lubię grać w wyścigi. Albo jeżeli masz fanów, nie wiem, NBA, to ja nie będę grał w NBA, bo mnie to nie interesuje. A wszystkie te 4 seriale obejrzałeś.
Tak,
pomimo tego, że są inne,
lubię,
obejrzałeś. Więc
tak,
fan wyścigów nie będzie grał w FIFA.
Dają mi różne rzeczy. Dają mi różne rzeczy.
O,
dają
Boże,
mi różne
tobie.
Rzeczy. I tak, no ale no. To jest moje zdanie, nie? Jakby,
okay,
jakby
no to...
warto zauważyć. Więc okay. The Last of Us zdecydowanie jest bardziej lirycznym takim serialem, bardziej nastawionym na fabułę, na jakieś takie przeżywanie, na emocje. Fallout jest zajebisty, jest naprawdę zajebistym serialem i polecam go każdemu. Ale nie jest ani dla mnie lepszy, ani gorszy niż The Last of Us. Jest po prostu inny, oddający ducha gry, oddający ducha w ogóle tej serii. I fajnie pokazujący też ludziom, którzy nie grają, czy nie grali nigdy w tę konkretną serię, założenia. Jest bardzo dużo o Voltach, jest bardzo dużo o jakby historii firmy. Myślę, że często więcej niż standardowy gracz wyciągnąłby z samej gry na ten konkretny temat, więc dla mnie to jest w ogóle sztos. Ale nie jest to dla mnie lepszy serial czy gorszy. Halo mi się strasznie podoba. Jest jednym z moich ulubionych seriali science fiction ostatnich lat. I mimo, że gra mi nie podeszła, a naprawdę miałem wiele prób, to serial po prostu połykam w ilościach dowolnych i strasznie mi się podoba. Nie przeszkadza mi, że Master Chief lata bez hełmu, a nawet bez zbroi. I jakoś to wszystko mi siada. Natomiast jest to serial jakby bardziej też skrojony pod grę, która no tak jak ty lubisz powiedzmy strzelanki te wieloosobowe i ten tryb wieloosobowy też sobie cenisz w Halo. Ten serial jest właśnie bardziej taki nastawiony pod te osoby, które gdzieś tam są serią od lat. I po prostu lubią konflikty zbrojne. Bardzo też jest dużo lore, jeżeli chodzi o przeciwników w Halo, więc to jest też dla mnie duży plus. Zdecydowanie najgorzej wypada Twisted Metal, który jest po prostu zupełnym średniakiem, ale jest dobrym serialem do obejrzenia na jedno oko. Czyli jeżeli robić coś innego, coś sobie chcecie puścić w tle i nie przeszkadza wam, że na przykład nie obejrzycie jakiejś sceny, to Twisted Metal jest spoko. Jest fantastyczna postać klauna w tym serialu. I jest tam też parę innych też postaci drugoplanowych, które robią robotę. Więc też ma swoje plusy. Gdybym jednakowoż mógł wybrać tylko jeden serial, który miałbym obejrzeć, to obejrzałbym The Last of Us. Ale nadal nie podpiszę się pod tym, że jest to serial lepszy od Fallouta.
Rozumiem. Znaczy, chciałem ci zadać inaczej troszeczkę to pytanie, że którego serialu obejrzałbyś kontynuację? Jakbyś, jak już takie masz ciężkie dylematy moralne.
To na ten moment najbardziej czekam na Fallouta. Na kontynuację Fallouta.
O, to ciekawe. Okej, okay, ale stwierdzasz, że The Last of Us jest najlepszy z tych czterech. Powiem wam, że u mnie nie oglądałem jeszcze Fallouta. Twisted Metal raczej nie obejrzę. The Last of Us było świetnym serialem, to na pewno. Halo, no to Halo. Ale wiem, że Fallout będzie... Zniszczy mnie, jest tam jeszcze koleżka z Twin Peaksa. Nie, no, wiem, że mnie zniszczy, więc ja niestety nie mogę się odnieść od tego. Na pewno The Last of Us będzie jako trzecie miejsce. Być może też ze względu na to, że gra jest po prostu adaptacją jeden do jednego, znaczy serial jest adaptacją jeden do jednego tego serialu, co nie jest złe, ale jednak wolałbym może coś innego, coś podobnego, albo coś troszeczkę może odstającego. Tak. Więc nie odpowiem na to pytanie, ponieważ nie obejrzałem jeszcze Fallouta. No, ale pewnie Fallout albo Halo, prawda? Chociaż kurde, no obawiam się, że Fallout zmiażdży mnie. Okej, okay. Dobra, słuchajcie, to było pytanie do poprzedniego odcinka. Tomku, ja powiedziałem w ogóle, co będzie w tym odcinku?
Chyba nie, Krystianie, nie powiedziałeś. Były różne inne ważne informacje.
Więc w zeszłym roku, tak samo jak i dwa lata temu, w sumie dwa lata temu zapoczątkowałem taką serię o planszówkach. I dwa lata temu, jak sobie zobaczycie dokładnie kwiecień, jakiś tam odcinek, to zrobimy odcinek o planszówkę dla początkujących. Ja powiedziałem wam, wytłumaczyłem wam pewną terminologię, jeżeli chodzi o planszówki. No i o co chodzi ogólnie z planszówkami, czym one są takie fajne, i podaję wam takie planszówki podstawowe, od czego warto zacząć, tak? No, natomiast rok temu to już z Tomkiem zrobiliśmy odcinek o średnio zaawansowanych planszówkach, czyli już te systemy były bardziej skomplikowane, już te mechanizmy były zupełnie inne, już jakieś silniczki, jakieś takie rzeczy, no już było trochę ciężej. I to było w zeszłym roku. Natomiast teraz wypadałoby skończyć tą serię, bo ona jest rozpisana na 3 odcinki i w sumie zacząłem ją i wiedziałem, że za 2 lata zrobię trzeci odcinek, no i właśnie robimy ten trzeci odcinek. Słuchajcie, no w tym odcinku będą najlepsze planszówki, znaczy moim zdaniem najlepsze planszówki, wiadomo, że to jest moja opinia. Planszówki, jeżeli chodzi o zaawansowane, no to już są takie ciężkie systemy, to już są takie instrukcje po 20-30 stron, że jak patrzy się na tą instrukcję, nie, że Krystianie, ogarnianie planszówki zajmuje 2-3 godziny, no.
A czy nie lepiej było powiedzieć, że to są najlepsze planszówki, w jakie ty grałeś?
Nie, ponieważ w średnio zaawansowanych, chodzi, że jak najlepsze, no można powiedzieć, że w najlepsze zaawansowane planszówki, w jakie grałem. Tak, oczywiście można tak powiedzieć. Tak. Ponieważ mam planszówki w teorii też najlepsze na świecie. W te, które grałem, to też są najlepsze na świecie. Załóżmy na to. No, ze strony BGG, tak? Ze strony, która po prostu dobra. Które jest
kategoryzuje.
Tak chciałem to powiedzieć. Ale jest to ranking, tak jak filmy mają IMDb. Tak samo planszówki mają tylko i wyłącznie jedną stronę i tam ludzie wrzucają te oceny tych planszówek i w sumie ten ranking ma sens. Grają w te planszówki, co tam są, ma sens. Może z paroma bym się do końca nie zgodził, że są na przykład tak wysoko albo że są tak nisko, oczywiście, ale ogólnie ten ranking jest taką biblią troszeczkę. No i będę się na tym opierał, szczególnie, że na przykład z pierwszej setki mam pewnie 50 planszówek z pierwszej setki, więc wiem, co tam się dzieje, mam o tym pojęcie i tak dalej, i tak dalej. Mogę powiedzieć, że pierwsze miejsce na tej liście ma Brass, o którym dzisiaj nie powiem, którego mam w domu, w którego nawet grałem, ale nie powiem tylko ze względu na to, że za mało w niego grałem i nie jestem w stanie opowiedzieć wam, o czym jest ten Brass tak do końca, bo ledwo co go pamiętam, aczkolwiek z tego, co pamiętam, wiem, że była to bardzo dobra planszówka. No niestety nie mogę o niej powiedzieć, pomimo, że nawet mam ją w domu, bo tak jakby bo tak jakby nie przeszedłem ją, tak? Tak, więc no, oczywiście można, tam może to jest oczywiście tylko i wyłącznie moja sugestia, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli już wejdziecie w ten świat i w co należy zagrać, bo to są sztosy. Naprawdę, to są sztosy, które rozwaliły mi mózg. No, ale nie będziemy mówić tylko i wyłącznie o planszówkach, bo będziemy mówili też o grach. I może Tomku. Tomek chciał dzisiaj powiedzieć o dwóch rzeczach. W sumie chciał o jednej, a drugą mogłem sobie wybrać, więc może zacznij od czegoś, co mnie kompletnie nie interesuje. I to będą Pokemony, Tomku.
Dziękuję.
Więc jedziesz z poksami, co tam w świecie poksów?
Tak. To właściwie jakby to nie jest tak, że wyszła teraz jakaś nowa część Pokemonów, tylko od jakiegoś czasu Nintendo postanowiło do swoich takich flagowych tytułów, jak Splatoon czy właśnie Pokemony, robić season passy, w których są dwa dodatki i w tych dwóch dodatkach są jakby dodawane nowe plansze, czy nowe postacie, czy jakieś tam gadżety, w zależności od tego, co tam jest. I tak samo było w przypadku najnowszych Pokemonów, czyli Scarlet i Violet. Oczywiście, jeżeli tak jak ja kupiliście obie wersje, żeby mieć dostęp do wszystkich Pokemonów w domu, to do każdej wersji musicie dokupić ten dodatek osobno. Nie można jakby kupić sobie jednego dodatku i jakoś podzielić się z drugą osobą, która ma drugi kolor, tylko no jakby każdy z was musi zakupić osobny zestaw dodatków. Niemniej jednak no w naszej rodzinie nie może być inaczej, więc uzbrojeni w portfele kupiliśmy dwa te season passy. Ale też muszę przyznać, że dużo bardziej ta gra zachęciła nas do wspólnej rozgrywki. Mamy tam właśnie dwa rozszerzenia jakby takie fabularne. Pierwsze dosyć zamknięte, taka jest to zamknięta historia. Odwiedzamy nowy region, taki bardziej górzysty. I tam mamy właśnie taką legendę o tym, o niezrozumieniu tak naprawdę. I była to dosyć krótka przygoda i jakoś to tam się rozeszło. Natomiast ten drugi dodatek to jest po prostu niesamowita sprawa. Mianowicie zbiegło się to w czasie z faktem, że Nintendo zamknęło serwery do Pokemonów na 3DS-ie. A co za tym idzie, wszyscy gracze, którzy na 3DS-ie mieli swoje Pokemony, niejako stracili dostęp do transferowania swoich Pokemonów właśnie z tych starych edycji do nowych. I żeby jakoś chyba zadośćuczynić wszystkim graczom, a jednocześnie przy okazji na tym zarobić, Nintendo postanowiło, że w tym drugim rozszerzeniu do Scarlet i Violet udostępni nam wszystkie startery Pokemonów, jakie kiedykolwiek wyszły. Więc można właśnie zebrać sobie wszystkie, naprawdę niezależnie od tego, w którym momencie wkręciliście się w Pokemony, w której serii, czy która gra, to możecie właśnie swoje ulubione startery złapać, rozwinąć i się nimi pobawić. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga, że w tym samym czasie, w tym samym dodatku udostępniono również możliwość złapania wszystkich legendarnych Pokemonów, jakie kiedykolwiek pojawiły się w grach. Więc to też było dosyć ciekawe. Obie te możliwości, czyli i zebranie wszystkich starterów, i zdobycie tych legend, wiąże się z aktywnościami, które trzeba wykonywać na nowej mapie, zwanej Terrarium. Jest to jakby taki trochę świat laboratoryjny stworzony przez jedną z akademii nauczania w świecie Pokémon, jakby nauczania dzieci i młodzieży do tego, żeby byli lepszymi trenerami, do tego, żeby lepiej współżyli z Pokemonami. Tam są różne jakby dziedziny tej nauki. Normalnie są tam lekcje, możecie chodzić na te lekcje. i dowiadujecie się jakichś ciekawostek ze świata Pokémon, czy wzorów na to, jak wyliczyć, ile obrażeń zadacie przeciwnikowi, albo ile on zada wam. Więc to dosyć ciekawe, ale oprócz tego właśnie jakby to jest tak jakby sztuczny twór, który został zaludniony tymi Pokémonami. No i żeby jakby zaludnić go właśnie tymi starterami, to trzeba wykonywać konkretne zadania. I te zadania polegają na złapaniu jakiegoś konkretnego Pokémona, na zjedzeniu jakiejś konkretnej kanapki, ponieważ tam w tej grze dużo się robi takich kanapek i te kanapki dają buffy waszym postaciom. Na przykład na to, żeby złapać tylko grass type'y, albo żeby wam się więcej jajek urodziło z między waszymi Pokemonami przeciwnych płci, więc tam są różne takie jakieś tam bariery. I żeby właśnie zebrać wszystkie te legendarne Pokemony, bo to, żeby te startery, to można to zrobić samemu. Natomiast żeby złapać legendy, trzeba zagrać z kimś. I trzeba z tym kimś zrobić naprawdę mnóstwo tych zadań, bo za zrobienie 10 zadań robi się zadanie grupowe i po zrobieniu 3 grupowych zadań można wtedy zrobić super zadanie i za zrobienie super zadania dostaje się właśnie cynk o tym, gdzie jeden z nowych legendarnych Pokemonów jest do znalezienia. Co więcej, właśnie trzeba jednocześnie wydawać tam takie punkty i część tych legend można zdobyć tylko u siebie, a część można zdobyć tylko za właśnie tą grę wspólną. I my właśnie z córką spędziliśmy chyba za 20 czy 30 godzin na tych różnych zadaniach, łapiąc te Pokémony, wymieniając się nimi, żeby jakby uzbierać te wszystkie punkty na te legendy. I jest to ciekawe, jest to wciągające, jest to też kolejny jakiś taki krok do tego, żeby gdzieś tam łączyć tych ludzi, żeby grali razem idealnie lokalnie, ale też oczywiście jest to możliwe przez internet. No i też grania takim trochę sentymentem do tego, że właśnie można i te legendy złapać, i te startowe Pokémony. Więc myślę, że wielu będzie chętnych na to, żeby potem dodatek sięgnąć. Jest chyba 240 nowych Pokemonów łącznie w tych dwóch dodatkach, czy 300 prawie 300, więc jest co łapać. Ja już oczywiście mam wszystkie absolutnie,
oczywiście,
jakie można tam zdobyć. I czekam na więcej, bo gdzieś tam te Pokemony ciągle pozostają mi bliskie. Co więcej, do tych dwóch dodatków został jeszcze wydany dodatek darmowy, trzeci, który jakby wieńczy historię i nagle okazuje się, że te historie z podstawowej gry, z pierwszego dodatku i drugiego dodatku jakoś się łączą i jest wspólny finał tych historii. Całkiem ciekawy. I mówiąc szczerze, byłem zaskoczony bardzo pozytywnie jakością fabularną właśnie zaprezentowaną w tym darmowym rozszerzeniu, jakby zamykającą historię, czy to Scarlet, czy Violet, w zależności od tego, jaką wersję macie tych Pokemonów. Także bardzo fajna sprawa, bardzo fajne rozwinięcie i bardzo dobre dodatki. Myślę, że zdecydowanie warte tych 100 zł, które kosztowały. Zwłaszcza przy tym, co ten drugi oferował, to ta kwota jest jak najbardziej uzasadniona.
A tak siedząc jeszcze w dodatkach, Tomku, powiedz mi jedną rzecz, bo ty miałeś mieć jakiś dodatek do Redfalla.
No miałem mieć, tak. Kupiłem specjalną wersję Redfalla ze steelbookiem i z dodatkiem, tak.
I ty powiedziałeś, że zwrócą ci hajs, tak?
Znaczy ty wrzuciłeś takiego posta,
dobra,
tak?
Dobra.
Że ludzie, którzy kupili ten dodatek, mają mieć zwrócone pieniądze.
Okej.
Tak było w tym poście napisane.
Ale ty nie kupiłeś go cyfrowo chyba?
Kupiłem go fizycznie, no ale dodaje się go cyfrowo.
A dodałeś go?
Tak, oczywiście, że tak.
Aha, okej, no dobra. To jest jeszcze jakaś tam szansa, że ci się
nie,
uda.
No, żartuję. No, nie wiem, mówiąc szczerze, czy faktycznie zwrócą, czy nie. Nawet jak nie zwrócą, to trudno. Natomiast sam fakt, że jednak zaorali ten tytuł, no chyba świadczy, że był to tytuł wybitny, udany.
Wybitnie udany. Tak, dobra. W ogóle pozamykali studia, też ciekawe rzeczy porobili. Ale nie o tym. Dobra, więc przejdźmy w takim razie do mojej gry, bo ja też coś przygotowałem. Słuchajcie, przygotowałem sobie grę już dawno, przyszedłem ją dosyć dawno, ale nie było okazji o niej powiedzieć. Więc dzisiaj nie powiem. Słuchajcie, gra, która była swego rodzaju ekskluzywem na Xboxa. Oczywiście była w najlepszej usłudze na świecie, jaką jest oczywiście Xbox Game Pass. I na początku tego roku pojawiła się również na PlayStation 5 za jakieś tam pieniądze. Więc mogliście sobie ograć użytkownicy PlayStation 5. Gra, o której chcę powiedzieć, nazywa się Immortality. Immortality, czyli to jest kolejny projekt Sama Barlowa, który stworzył dwie wcześniejsze gry, takie dosyć dziwne, o których powiem. Było Her Story, którego nie oglądałem, w sumie nie oglądałem, bo te gry się głównie ogląda. I było jeszcze Telling Lies. O Telling Lies mówiłem, nie wiem, pół roku, może rok temu, może półtora roku temu, już nie pamiętam. No i kolejny jego projekt, czyli właśnie Immortality. I słuchajcie, słuchajcie, tak. Czym to w ogóle jest? Immortality jest grą, którą się po prostu ogląda. Ogląda, czyli mamy podobny motyw jak w Her Story chociażby. Czyli przeglądamy sobie bardzo dużą ilość kadrów, filmów, dużą ilość akcji i po prostu sobie to dedukujemy, o co tam w ogóle chodziło. No i mamy naszą główną bohaterkę, Maris Mercer, i będziemy śledzić jej losy przez całą grę. Gra to jest film, więc to wszystko zostało wyreżyserowane, nakręcone, zagrane, zarejestrowane i pocięte. Dostajemy takie wycinki w tej grze właśnie. No i my analizujemy, o co tutaj chodziło twórcy, o co chodzi w ogóle w całej tej grze, ponieważ tak na dobrą sprawę gra nie mówi nam, czego macie szukać w tej grze. Tak na dobrą sprawę poznajecie historię właśnie tej Maris i dowiadujecie się, co się z nią stało. Ona jest, można powiedzieć, zaczynającą aktorką, młodą aktorką, która zaczyna w tym biznesie, no i na przykład macie jedna historia, to będzie film, w której są pewnego rodzaju kadry, więc jest to start, klatka, jest akcja i coś się dzieje na ekranie, tak? I to jest zrobione na zasadzie, tak jakbyście mieli kamerę z boku i ktoś nakręca film i macie 100 scen w danym filmie i wy będziecie po prostu to oglądać, to analizować. I będziecie poznawać jej historię w różnych okresach czasu, co ona robiła przez jakiś tam, powiedzmy, 30 lat. W jakich tam będą chyba trzy takie duże historie. I będziecie po prostu poznawać jej przeszłość, tak na dobrą sprawę. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o tą grę. Więc co możecie robić w ogóle, tak? Więc dostajecie kadr. Fajne jest to, że kadry, które będziecie odkrywać, macie po prostu, zaczynacie powiedzmy z 5 czy 10 klipami. Odpalacie sobie i zatrzymujecie je. I na przykład widzicie jabłko. Zatrzymujecie na tym jabłku i klikacie sobie na to jabłko. I scena akcji idzie do innego klipu, w którym jest jabłko i się zaczyna. Zaczyna się gdzieś na przykład w środku. No to możecie cofnąć cały ten nowy klip, który odkryliście do początku. I w ten sposób możecie dalej analizować różne rzeczy. Pojawia się pistolet. Zatrzymujecie. Klikacie na pistolet. I pojawia się inny, nowy klip, albo może stary, który nawet już macie odkryty. I pojawia się sytuacja z pistoletem i tak dalej, będziecie klikać na różne rzeczy, które będą wyświetlane na ekranie, różne przedmioty, różne osoby, po prostu to, co będzie się działo przed wami. I to jest dosyć dobre i to całkiem nieźle działa. Czasami będziecie mieli nawet w ten sposób, że klikniecie na tą samą rzecz w tym samym filmie, a pójdziecie do innego filmu. Czasami będą takie sytuacje. Więc na tym będzie polegała wasza gra. Poza tym ta gra jest taka pojebana dosyć i będziecie mieli w ważniejszych scenach filmu, jeżeli będziecie oglądać te klipy, będziecie normalnie oglądać te klipy, to w normalnym tempie, chociaż możecie przyspieszyć i chyba też jest to wyczuwalne, ale załóżmy, że oglądam 3-minutowy klip i w pewnym momencie będzie wam wibrował pad. Ja grałem oczywiście na Xboxie. Nie wiem, jak miałoby to być przedstawione na komputerze, to jest ciekawe, bo myszki chyba nie wibrują. Przynajmniej normalne. Klawiatura też. Faktem jest, że tutaj wibruje wam pad, że więc jesteście poinformowani, że coś tam jest. I w tym momencie, w którym wibruje wam pad, musicie bardzo powoli cofnąć ten kadr, w którym wam wibruje pad i odkrywacie inną scenę w tym samym klipie. Tak jakby coś było dograne, coś jest dziwnego i coś tam się dziwnego, pojebanego, surrealistycznego wręcz dzieje. I wy musicie to ogarnąć, bo tam pojawia się jakaś taka dziwna historia, dziwne coś, nie wiecie co jest. I w wielu klipach będziecie mieli taką alternatywną historię tego wszystkiego. Jest to dosyć dziwne, ale jest to bardzo interesujące. Tak, więc jeżeli chodzi o grę samą z sobą, może wezmę aktorów. Aktorzy, Mistrzostwo Świata. Zostało to pięknie nagrane, nasza główna bohaterka, która gra tą Maris, gra rewelacyjnie. Tam będziecie mieli jeszcze w tym dodatkowym właśnie tym klipie, w tym surrealistycznym klipie też główną bohaterkę, rewelacja. Po prostu zostało to mistrzowsko wszystko zagrane. Bardzo artystycznie, mocno nawet teatralnie bym powiedział, świetnie, po prostu świetnie. I tu mamy bardzo dobrą historię, naprawdę bardzo dobrą historię tego wszystkiego, tej naszej Maris. I powiem wam, że ta gra jest pojebana. Ta gra jest pojebana do tego stopnia, że oczywiście ja w nią tam grałem, no i Lynch, Twin Peaks, od razu tutaj się udziela, że to nie jest takie zero-jedynkowe, to nie jest historia zero-jedynkowa, jest tu bardzo dużo niedopowiedzeń, bardzo często będą się kasować te klipy, wy będziecie błądzić, nie wiedzieć o co chodzi, wiele rzeczy nie zostanie rozwiązanych przez was i to będzie normalne. To będzie normalne i to będzie zajebiste. W pewnym momencie to będzie zajebiste. Znaczy, akurat ta gra trafiła na fana. Może nie fana. No, można powiedzieć, że nawet fana. Nawet mam koszulkę Twin Peaks, więc po prostu uwielbiam Twin Peaks i Lyncha. I na przykład Zaginioną autostradę. Ogólnie jego sposób filmowania. To, co on chce przedstawić w tych swoich czy w serialu, czy w filmach. Lubię tego typa. Jest to naprawdę dobrze, mądrze, fajnie zrobione. I ten film, tą grę mógłby napisać Lynch. I jakbym powiedział wam, że to jest nowa gra Lyncha, każdy by stwierdził, że no tak, no faktycznie tak jest. No bo to jest zrobione po prostu w jego klimat. Jeżeli oglądaliście kiedykolwiek jakiś film Lyncha, to powinniście wiedzieć. Ja pamiętam, że oglądałem jakiś jeden film Lyncha, film się skończył, ale nie wiedziałem w ogóle, co ja obejrzałem. Tu akurat tak nie jest. Myślę, że ogarniecie, o co mniej więcej chodziło w tej grze. Faktem jest, że nie jest to gra, która wam wszystko podaje na tacy. Wszystkiego trzeba, czy musicie się domyśleć i po prostu samemu poprowadzić sobie tą historię. Tak, to chciałem powiedzieć. To też powiedziałem. Co jeszcze chciałbym powiedzieć o tej grze? Jedną rzecz chciałbym powiedzieć o tej grze ciekawego. Aha, że ja miałem pewnego rodzaju zgrzyt. Wyobraźcie sobie, że w sumie ja tam zobaczyłem bardzo, bardzo dużą ilość klipów i miałem ostatni klip. ostatni klip z pewną sceną. Okej, okay, no i miałem ten klip. I gram dalej, nie? I gram dalej godzinę. Dwie godziny. I tak coraz mniej już odkrywam w tej grze. I tak, kurde, no dobra, coś mi tutaj nie pasuje, nie? I okazało się właśnie, że grając jeszcze w tą grę, ja już ją dawno w sumie ją przeszedłem. Znaczy, doszedłem do tego ostatniego klipu, tak na dobrą sprawę. No i w sumie już koniec, nie? W sensie, że już wiedziałem, co jest, już widziałem zakończenie, ale to też nie było takie zakończenie, że będziecie wiedzieli, o, to na pewno jest ostatni klip. Nie, nie, na pewno tak nie będziecie mieli, więc to było dosyć dziwne, tak? Że dwie godziny temu przeszedłem grę, a nawet o tym nie wiedziałem. Więc to jest też tego typu gra. To jest po prostu historia, którą się poznaje, pociachana, ale naprawdę trzymająca w napięciu i była bardzo ciekawa. Powiem wam, że w pewnym momencie, jak tak sobie przeglądałem te klipy i sobie je tak analizowałem i tak dalej, to wciągało mnie to. Znaczy ogólnie mnie to wciąga. Jeżeli historia jest dobra, to mnie to wciąga, bo chcę, aha, dobra, to jeszcze może sprawdzę to. A dobra, to jeszcze kliknę sobie, nie wiem, na lustro. Albo na, nie wiem, klucz jakiś tam wisi gdzieś na ścianie. Albo na płaszcz. Albo na cokolwiek, tak? Na jakiegoś typa, którego pierwszy raz widzę. Może gdzieś jeszcze będzie. Albo stół. Albo, no nie wiem, kamera. Albo klatka. Albo numerek. Cokolwiek. Więc możliwości jest naprawdę wiele. Jest to dobrze zrobione. No i jest jeszcze ten syndrom, powiedzmy, jednego klipu. Więc tyle, jeżeli chodzi o Immortality. Oczywiście można zarzucić tej grze, że tu jest mało gry w grze. No bo jest mało gry w grze, bo te tytuły tym się cechują, że to jest po prostu bardzo dobrze napisana fabuła, a wy bawicie się w takiego jakby detektywa i poznajecie całą tą historię. No i tyle. I mówię, taki styl narracji, który jest przedstawiony, jednym będzie pasować, tak jak mi, ale wiem, że niektórzy mogą się od tego odbić, więc to od was zależy, jak to jest. Myślę, że to jest, to była na pewno lepsza gra niż Telling Lies, w które grałem poprzednie, ponieważ tam to było takie wszystko na chama zrobione trochę. Tu jest więcej rozkminy, no i tu jest więcej też tajemniczości właśnie takiego artyzmu i jest też lepiej zagrana. Chociaż tam też było całkiem nieźle. Ale wydaje mi się, że po prostu Immortality to jest właśnie jego trzecia gra z tego typu, już to już taki jest, to już jest taki wisienka na torcie, tu już wszystko pięknie gra. I tak jest właśnie. Powiem wam jeszcze, że tych filmów jest bardzo, bardzo dużo. Niektóre są bardzo do siebie podobne. Ja czasami nawet błądziłem po nich i tak, aha, czekaj, nie, ja już oglądałem ten film. Drugi raz oglądam to samo, pomimo tego, że już to oglądałem. No ale ten tytuł tak ma, tak? Bawicie się w takiego detektywa i musicie po prostu poznać historię tej aktorki. Założenie jest takie, że ona zginęła. Ona zaginęła dokładnie. I wy poznajecie, czemu zaginęła, wchodząc w jej życie i patrząc na jej poprzednie dokonania filmowe. Bo to mniej więcej o to w tym wszystkim będzie chodziło. Gra jest brutalna, dosyć brutalna i ma mocne sceny seksu. Oczywiście fabularnie nagrywane, więc ogólnie jest grubo, jest dużo nagich ciał. No ale jest ten artyzm też, tak? Więc to wszystko podbija. No, scenografia i to wszystko, no myślę, że to jest gra już taka kompletna, jeżeli chodzi o ten gatunek, ciężko się do czegoś przyczepić, tak, no i myślę, że tyle, jeżeli chodzi o Immortality. Ty nie lubisz chyba takiego gatunku, Tomku, co?
Znaczy, grałem i w Telling Lies, i w Her Story. Więc
Grałeś, czy grałeś?
Nie, grałem, przeszedłem.
Przeszedłeś.
W to faktycznie nie grałem, nawet nie wiedziałem, że wyszło.
Już wyszło.
Bo faktycznie nie śledziłem tych tytułów, ale lubię bardzo grać w takie gry, gdy mam trochę więcej czasu i mogę sobie coś wybrać, w co dalej będę grał.
No. Tylko, że tutaj też nie można tego za bardzo porzucić, nie? W sensie, że trzeba jednak ciągnąć tą historię, bo po prostu niektóre fakty mogą ci zginąć.
No, wiem.
W sensie, jak robisz jakieś dłuższe przerwy, nie? O to mi bardziej chodzi. No. No słuchajcie, więc Immortality, gra miała jakieś tam mnóstwo nagród. Myślę, że bardzo, bardzo mocno zasłużenie. Ja się przy niej bawiłem świetnie. Myślę, że chyba 9 bym mógł spokojnie dać. I tyle. I jest super. I po prostu Lynch po prostu w grze. A tego dawno nie było. No dobra. Słuchajcie, to zostając jeszcze przy tej nagości. Tom. Przy tym seksie całym. Tom.
Obecne.
No weźmy tą grę, którą Tomek niedawno przeszedł. Wielka premiera na PlayStation 5. Gra, która była reklamowana. No co by tu dużo nie mówić, Tomku. Marketing jednak był taki trochę...
Tak.
Nie? Był taki trochę, nie?
No taki był, no.
No był, no.
Jakby gra od początku do końca też pokazuje, że no twórcy lubią, tak? Że oni to lubią. Okay. Więc nie trzymając dużej w niepewności, oczywiście chodzi o produkcję Stellar Blade, która faktycznie no, zasłynęła albo i nie zasłynęła ilością odkrytego ciała oraz słynnymi drabinami, na których to główna bohaterka wspina się lub po nich zjeżdża w dosyć wyuzdanych pozach dla niektórych, można by rzec. A drabiny to i tak nic w porównaniu z tym, jak radzi sobie z liną. Więc tak, no, gra jest mocno seksualizowana. Jest tylko przez chwilę jeden facet bez koszuli, a tak to no jednak jest to skupienie na tej głównej bohaterce, którą możemy rozbierać do woli. Możemy też grę przejść nago, z tym, że ta nagość nie jest ludzka, tylko jest bardziej cyberpunkowa. Nie ma sutków, nie ma jakby żeńskich organów rozrodczych również. Natomiast no jakby jest to wszystko tak zakreślone, tak to jest zaprojektowane, żebyście nawet nie mając sutków widzieli sutki i inne rzeczy. Więc jest to dosyć ciekawe, mimo wszystko, że w obecnym świecie takie produkcje się ukazują. Tym razem ta produkcja narodziła się w Korei, więc no Azja jakby górą, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Azja zupełnie ma inny pogląd jeszcze na seksualizację kobiet niż widzimy to na zachodzie czy środku Europy. I faktycznie no, ta gra była jakby no, sprzedawana głównie krągłościami i fizyką piersi oraz pośladków głównej bohaterki. I z tego też tytułu ja postanowiłem tę grę zupełnie porzucić. Dodatkowym jeszcze czynnikiem, który w moim jakby poczuciu sprawiał, że ta gra mnie nie zainteresuje, było to, że ona gdzieś tam była, jako drugi taki selling point, było to, że ma to być Souls-like. I jako, że ja już wiedziałem, że gra nastawiona jest na erotyzowanie głównej bohaterki, że w związku z tym na pewno ta gra będzie dużo gorsza, bo będzie próbowała nadrabiać golizną. Więc tym bardziej ten Souls-like, jako że Souls-like mi nie podchodzą, również i ta produkcja mi nie podejdzie. Ale wydaje mi się, że troszkę te Souls-y zrobiły sobie taką markę, te oryginalne Souls-y, że teraz wszyscy chcą być Souls-like'ami i tak jak Ronin miał być Souls-like'iem i nie był, tak i Stellar Blade miał być Souls-like'iem i nim nie jest. Mówiąc szczerze, takie najmocniejsze skojarzenie, jakie miałem grając tę produkcję przez 35 godzin, bo tyle mi zajęło przejście jej na 100% wraz ze wszystkimi zadaniami pobocznymi dostępnymi w grze, to było skojarzenie z Final Fantasy. że ta rozgrywka jednak, ten model rozgrywki jest związany z Final Fantasy bliżej, dużo bardziej niż z jakimkolwiek Souls'em.
A ja słyszałem, Tomko, że bardziej z Nier.
Tak, i to było nawet, jeżeli słyszałeś to na naszej grupie, to ogólnie ja troszkę rozpuściłem tę plotkę, że to mi tak, jak pograłem parę pierwszych godzin, że najbardziej właśnie mi to pasuje bardziej do Nier. Natomiast im dłużej grałem, tym siadało mi właśnie skojarzenie jednak z Final Fantasy. Jeszcze tylko dodam, że z tymi strojami, dlaczego można grać na Golasa, ponieważ stroje są wyłącznie kosmetyczne. Możemy założyć cokolwiek na siebie i nie ma to żadnego wpływu na nasze statystyki. W związku z tym można szaleć, wariować i robić coś tam chce. Co ciekawe, bohaterka też, jeszcze tylko dokończę te stroje. Bohaterka ma też stroje w pełni ubrane. Są też stroje galowe, czy jakieś imprezowe i tak dalej. I jest też sporo części właśnie takich tych ubrań, które nie odkrywają wszystkiego. Więc jeżeli ktoś gardzi golizną, to może sobie ją zakryć. A wracając do porównania, to ta produkcja przypomina mi bardziej Final Fantasy, dlatego że wraz z rozwojem bohaterki zdobywamy poziomy, dostajemy tam różne punkty i sobie inwestujemy. Też wraz z rozwojem fabularnym zyskujemy dostęp do nowych skilli i właściwie to trochę tak wygląda, że bijemy przeciwnika zwykłym atakiem lub silnym atakiem i mamy możliwość uniku, co daje nam punkty do jednego z typów specjalnych ataków. I mamy możliwość parowania, co daje nam punkty do drugiego tego typu specjalnych ataków i w zależności właśnie, czy bardziej unikamy, czy bardziej parujemy, no to częściej będziemy mogli korzystać z jednego z tych dwóch typów. W ramach każdego z typów mamy 4 umiejętności aktywowane odpowiednio kombinacją L1 i trójkąt, kwadrat, kółko, krzyżyk, albo R1 i tak samo ten trójkąt, kółko, kwadrat, krzyżyk. Te skille są oczywiście różne. Ich różność polega na tym, że mają inne zastosowania. Jedne są do rozbijania obron, inne są do niszczenia tarcz, inne są do atakowania wielu przeciwników naraz, inne są do podbiegania do przeciwnika, inne są do unikania i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to całkiem skomplikowany system. Na końcu zaś odblokowujemy super, hiper, ultra przemianę w jeszcze lepszą wersję siebie, co też zadajemy tam dodatkowe obrażenia i też mamy wtedy osobny zestaw tych umiejętności, też 4 skille. Stąd najbliższe właśnie dla mnie skojarzenie do Final Fantasy, gdzie też czy właśnie w 16, czy teraz jak gram w 7 Rebirth, to bijemy właśnie tym normalnym atakiem po to, żeby zrobić tam te różne paski, czy to specjala, czy tych umiejętności, czy samona. I jak to się wydarzy, to po prostu aktywujemy te skille i lecimy. Jasne, no tutaj niby jest ten system parowania, ale to parowanie jest bardzo proste, dużo prostsze niż w jakichkolwiek Soulsach. Uniki są jeszcze prostsze, więc ta walka jest przyjemna, kolorowa, wybuchowa. Nawet jakieś starcia z bossami nie są jakimś wielką trudnością. Co prawda po przejściu gry odblokowujemy poziom trudności hard, bo na starcie mamy easy i normal i na hardzie nie grałem, więc się nie wypowiem, natomiast na tych pozostałych dwóch będziecie się bawić bardzo dobrze. A myślę, że na easy nawet osoby, które normalnie stronią od gier, gdzie się walczy, poradzą sobie z tą produkcją. Jest dużo, dużo takiego ciekawego świata. Tutaj co prawda mieliśmy rozmowę z Michałem, naszym patronem, bo przechodziliśmy ten tytuł symultanicznie. To mieliśmy taką rozkminę, że trochę szkoda, że jakby ten, że jakby są dwa światy pustynne, bo tam jest takie, jakby są przestrzenie z otwartym światem i oba są pustynne, jeden jest mniej pustynny, a drugi jest bardziej pustynny, ale nadal są to dwa światy pustynne, że szkoda, że to właśnie nie zrobiono czegoś więcej, tym bardziej, że gra pod koniec pokazała potencjał, że ten jeden z tych światów otwartych mógł być trochę w innej scenarii, dużo bardziej ciekawej i też by to jakoś zagrało. Jeżeli chodzi o fabułę, jest to klasyczny cyberpunk, powiedziałbym, nie jest to nic, co was zaskoczy. Myślę, że wszystkie jakby takie momenty przejściowe rozwikłacie w ciągu pierwszych 5 godzin i potem będziecie tylko przez kolejne 30 mówić, haha, wiedziałem, haha, czułem tak. Więc jakby no nie gra się w tę grę dla fabuły. Niemniej jednak jest to, dla mnie była to bardzo przyjemna gra akcji. Przez to właśnie, że był ten ciągły rozwój, ciągle dochodziły jakieś te nowe skille, coś można było porobić, dochodziły też różne atrakcje. Tutaj Michał narzekał trochę na nudę, ja mówiąc szczerze, nie zaobserwowałem tej nudy, bo twórcy naprawdę starali się, mimo gdzieś tam w tym, że te właśnie te pustynne światy, że te stwory podobne, gdzieś nam dać takie dodatkowe aktywności, które powodowały, że to wszystko nabierało jakiegoś takiego unikalności, że nie, że robimy ciągle to samo. Dodatkowo projekty przeciwników i NPC-ów są naprawdę najwyższej jakości. Już dawno nie widziałem tak fajnie zaprojektowanych rzeczy, takich w miarę świeżym podejściu, jeżeli chodzi o projekty, zwłaszcza przeciwników, naprawdę gdzieś tam słowo hybryda, tkanka, maszyna, no tutaj naprawdę polecieli i naprawdę fajnie to wyszło. Także zupełnie nieoczekiwane dla mnie. Pograłem to tylko dlatego, że kolega, z którym dzielę konto na PlayStation, dostał kod do gry i pomyślałem, że tak bardzo nie chcę grać w Rebirth, że spróbuję czegoś nowego. No i wsiąkłem, przyszedłem absolutnie wszystko, zrobiłem wszystkie zadania poboczne, wszystko po prostu na maksa. Poza szukaniem puszek z napojem, więc nie odblokowałem stroju w koronce. To sobie jakoś tam obejrzę gdzieś tam w internecie, jak Eve, bo tak się nazywa główna bohaterka, czego jeszcze nie powiedziałem, jak tam Eve się prezentuje w tej koronce, natomiast myślę, że to by było jeszcze z 10-15 godzin, żebym wszystkie te puszki znalazł z napojami. Ogólnie fajny pomysł na dodatkową aktywność, ale za dużo tych puszek mi zostało do zebrania, żebym faktycznie się tym zajmował. Natomiast jeżeli chodzi o takie fabularne zadania, to zrobiłem je wszystkie. Jest tam sporo postaci, które poznajemy gdzieś tam po drodze i możemy wpłynąć na ich życie. Nie ma to żadnego wpływu na zakończenie. Dostaje się tylko dodatkowe punkty, znaczy tam achievementy za zrobienie tego. Niemniej jednak bardzo chciałem pomóc pianistce i śpiewaczce, którą poznajemy właściwie jako głowę przyczepioną do wielkiego zbiornika z płynami ustrojowymi i później właściwie przez całą grę uzupełniamy jej ciało, kolejny element także, że kończy chodząc, więc to jest fajny motyw i przyjemnie się to robi w oderwaniu od zadania głównego.
To jest najgorsza gra z tych 4 ekskluzywów, które wyszły w tym roku na PlayStation?
Tak. Tak, ale jest zaskakująco dobro jako średniak. Jest to naprawdę dobry średniak i nikogo bym nie namawiał do zakupu, natomiast jeżeli trafi do usługi za darmo, to można naprawdę spędzić miło czas z nią.
Czy to, że ta postać tak wygląda, jak wygląda, to żadnego uzasadnienia w grze raczej nie ma.
Ma. Co ciekawe, ma, ale nie wiem, czy nie będzie to za duży spoiler.
Spoiler, no dobra, fajnie, że ma. Na przykład, wiesz, w Bayonetta jak się grało, bo tak pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to tam było jednak jakieś uzasadnienie tego.
Tak,
też,
jest i jest tu jest bardzo dobre uzasadnienie na to. Oczywiście no można się jakby kłócić, tak, z tym przy właśnie obecnych dyskusjach na temat seksualizacji i jakieś tam uprzedmiotowienia kobiet, czy takie uzasadnienie faktycznie w obecnym świecie jeszcze ma prawo istnienia, ale myślę, że mimo wszystko, sądząc po tym, co się dzieje ogólnie na świecie, nie tylko w tej kwestii, to myślę, że to jest bardzo dobre uzasadnienie. Ale to pozostawiam, myślę, że każdemu do własnej interpretacji, jeżeli chodzi o podejście do tego.
Okej. Czy coś jeszcze, Tomku?
Dziękuję bardzo. Nie, wydaje mi się, że tak powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Z jednej strony jakby ja nie potrzebuję takiej gry, a z drugiej strony naprawdę muszę przyznać, że no z tą fizyką piersi i pośladków to dali radę, nie?
Mhm. No dobra. Dobra, więc słuchajcie, temat główny. Temat główny, czyli nasze planszówki. Mamy godzinkę poza czasem, za czasem. Porozmawiamy sobie o planszówkach zaawansowanych. Tomek ma jedną. Ja mam zaplanowane 8. Przez że niektóre szybko przejdę, niektóre troszeczkę wolniej przejdę i tak dalej, i tak dalej. Więc jedziemy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o planszówki zaawansowane, no to faktycznie te systemy już są skomplikowane. Ja pamiętam duże ilości instrukcji. Z tymi instrukcjami to też jest ciekawa sprawa, bo niektóre instrukcje są świetnie napisane, niektóre są bardzo źle napisane. Ja na przykład osobiście wolę takie instrukcje, w których mam bardzo dużo przykładów, tak? Czyli uczą mnie jakieś nowe mechaniki, że nie wiem, że jak weźmiesz tą kartę, to patrz tutaj i tutaj i tutaj i na przykład przykład. Piotr zrobił to i to i teraz ma to i to. I to jest super. I tak wytłumaczona gra jest świetna i coś takiego lubię, tak? Bardzo też fajne są instrukcje, bardzo lubię takie instrukcje, że na przykład macie zasadę po prawej stronie, jak już umiecie grać w tą grę, tylko jest takie szybkie przypomnienie po prawej stronie, tak? To też bardzo fajne jest, bardzo dobrze to ułatwia rozgrywkę w takich planszówkach po jakimś czasie, jak do niej wracacie, bo bardzo często jest tak, że no niestety wracacie do tej planszówki i kompletnie już nic nie pamiętać, nic. I od nowa tą instrukcję i odpalacie te 20-30 stron i jedziecie w nie. Oczywiście ja tak mówię 20-30 stron, aczkolwiek jak tu patrzę na te gry, które mam dla was przygotowane, no to tak wychodzi, że około 20-30 stron. Oczywiście to nie są tylko i wyłącznie tam instrukcje i zasady, bo to jest oczywiście co ma planszówka, jakie ma elementy. Są też inne warianty, na przykład solo, czy dla dwóch graczy, dla trzech i tak dalej, bo czasami to się różni, czy tam scenariusze i tak dalej, więc jest tym różnie, tak? Tak, ale no na ogół już planszówki takie zaawansowane, no to one są zaawansowane, tak? Więc trzeba brać to pod uwagę, że będzie troszeczkę dużo do nauczenia i te zasady mogą być ciężkie. Jeżeli macie oczywiście jakieś problemy, to najlepiej sobie na YouTubie bardzo często ludzie robią te instrukcje i pokazują gameplaye, jak grać. Mamy jeszcze Board Game Arena, że jakoś tak wiem, że jest taka aplikacja, dzięki której można grać w planszówki. Jest bardzo dużo planszówek na niej, 100, 200, 300, chyba jest darmowa. Wiem, że jest jeszcze jakiś program. Znaczy, ja nie jestem zwolennikiem takiego grania, ale wiem, że są takie specjalne aplikacje pod to, gdzie ludzie grają online i ogólnie jest fajnie. I tam też można te zasady szybko wyłapać, mniej więcej. No ale czasami idzie się na głęboką wodę. Chociaż bardzo często te programy pokazują wam pierwszą taką rozgrywkę. To też jest ciekawe. Ale ja na przykład wchodzę w instrukcję też po to, żeby przeczytać o tych wyjątkach, bo czasami są pewne wyjątki, którą zobaczycie raz albo przeczytacie raz, już więcej nie będzie. Więc po to też studiuję planszówkę, żeby doczytać się do tych, do takich właśnie wyjątkowych okoliczności, żeby później nie mieć z tym problemu, że całą grę grałem źle, ponieważ zapomniałem o czymś. Na przykład tak miałem raz w Brasie. Brasa źle doczytałem, przez co kompletnie źle zagrałem w tą grę. Więc ja lubię czytać instrukcje, mnie to uspokaja i po prostu sobie rozkładam tą planszówkę i sobie pykam sam ze sobą przynajmniej jedną rundę. Dobra, słuchajcie, przejdziemy teraz tak. Pierwsza, czym zacznę, to planszówka nazywa się Arkham Horror, ale tylko przez nią przejdę, ponieważ jest to planszówka, ona jest dosyć dobra, ona jest dosyć niezła, ale ma bardzo duży downtime, jeżeli chodzi o w ogóle w granie jej. Pamiętam taką sytuację, kiedy mój znajomy wkręcił się w planszówki, no i oczywiście wchodzi tam na BGG, tak, najlepszą stronę z ranking planszówek, wchodzi tam i jest tam ten Arkham wysoko, no nie? W ogóle było bardzo dużo tych planszówek, które on kupił w ogóle, bo zasugerował się BGG i kupił ten Arkham Horror i słuchajcie, po paru miesiącach oddaje mi tą planszówkę, że on nie ogarnia tego. No i powiem wam szczerze, że sam chyba dwa podejścia czy trzy miałem do instrukcji. Na zasadzie, że czytam instrukcję po 10 stronach, dobra, chyba jednak nie będę na razie w to grał. Nie mam na to głowy.
My z kumplem spotkaliśmy się jednego dnia, tylko no, po to, żeby przez jeden dzień ogarniać instrukcję, żeby drugiego dnia zagrać.
A pamiętasz do jakiej gry?
To no właśnie ciekawe? do tej, do Arkham Horror.
Aha, czyli no.
Nie,
to...
bo akurat w Arkham Horror grałem. Nie jestem w stanie na tyle jakby powiedzieć o niej, żeby złapać się na odcinek, ale grałem i to nie raz. Właśnie z rzeczonym kolegą i było to dosyć ciekawe przeżycie.
Tak, i właśnie ten Arkham ma, być może jest to spowodowane tym, że ma dosyć średnio napisaną instrukcję i jeszcze wchodzi się przez te portale, nie wiem czy pamiętasz. I to jest też takie pojebane, ile tur, ile ruchów to wszystko zajmuje. Faktem jest, że to jest taki troszeczkę a la Dungeon Crawler, wybieramy sobie postać w świecie Lovecrafta. I na początku wybieramy też bossa. I ten boss wam mówi, ile tur macie i na końcu z nim walczycie. To jest bardzo ciekawa mechanika, jeżeli chodzi o gry. No i po prostu
jeżeli w ogóle dojdziecie do starcia z bossem, bo
jeżeli tak, ponieważ
nam się nie udało.
Co rundę będą wychodziły stworki na poplanszy i trzeba je likwidować, tak? I to też, no ogólnie zasady są, że pakujecie, a na końcu walczycie z bossem, tak? Mi się raz udało pokonać bossa, z tego co pamiętam. Tak, ale dlaczego mówię o Arkham Horror? Ja w ogóle nie mówię wam, że to jest dobra gra, czy zła gra, bo też pamiętam, że aż tak dużo w nim nie grałem. Natomiast chcę powiedzieć o innej grze, która nazywa się Nemesis. Tomku, słyszałeś, a grałeś?
Nie, w Nemesis nie. Znaczy słyszałem, okay, więc... ale nie grałem.
Tak. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale Polacy robią dobre gry planszowe. Naprawdę mamy jakiś tam nawet bym powiedział europejski poziom tych planszówek, nawet bym się pokusił o światowy poziom tych planszówek. Więc Adam Kwapiński zrobił Nemesisa. Wyobraźcie sobie, że Nemesis to już są dwie części, wielkie części Nemesisa. A teraz na Kickstarterze była trzecia część Nemesisa. I wiem, że wszystkie te trzy kosztowały około chyba 1,5 albo 2000 zł, albo może nawet więcej. Wiem, że mój znajomy tutaj z Anglii wziął wszystko. All in'a tak zwanego. No i pewnie w nie zagram też w drugą i trzecią część. Druga część już dawno jest. W trzecia dopiero wychodzi. One się podobno dosyć mocno różnią. Ja grałem natomiast w pierwszego Nemesisa. Mówię o tym Nemesisie, ponieważ tam jest pewien mechanizm. Nemesis, o co chodzi? Wybieracie sobie typka, postać na początku gry, wchodzicie na statek i musicie na tym statku bodajże, nie pamiętam, albo coś naprawić, sprawdzić czy silniki działają i jakoś tam katapultować się z tego statku. Coś tam trzeba zrobić na tym statku, już nie pamiętam. No i tam pojawiają się obcy. I co rundę będą chodzić po tym statku i was atakować i tak dalej, i tak dalej. Jest mechanizm losowania tych obców z woreczka. Taki sam jak w Arkham Horror. Poruszanie jest bardzo podobne do Arkham Horror. Ogólnie bardzo, bardzo ta gra Nemesis właśnie, bardzo mi przypominał Arkham Horror, dlatego w pewnym momencie stwierdziłem, Boże, ta gra jest tak wysoko, ale to jest kalka Arkham Horror. Więc byłem bardzo zły na tą grę, ponieważ, może inaczej, za nachalnie było to, za mocno było to podobne do Arka, moim zdaniem. A byłem jakoś tak świeżo po tym Arkam też. I stwierdziłem, o nie. W ogóle mi się to nie podoba. Ze względu właśnie chyba na tą tak zbliżoną mechanikę do Arka. Faktem jest, że Nemesis robi furorę. To polski tytuł robi furorę. Jest bardzo popularny. No, na Kickstarterze jakieś miliony uzbierał z kampanii teraz trzeciej. Czy jest grą dobrą? Nie wiem. Trudno powiedzieć, czy jest grą dobrą. Na pewno jest grą bardzo długą. Na pewno jest grą, w której jest duży downtime, co mi bardzo wadzi, jeżeli chodzi o tego typu tytuły. I ja grając ostatnio przekonałem się, że to kompletnie nie jest gra dla mnie. Nie podoba mi się ta gra i ja bym jej nie polecił, ale znam dużo osób, które mają Nemezisa i sobie chwalą i są zajebiście zainteresowani i w ogóle są wielkimi fanami, więc Nemezis to jest taki tytuł dosyć dziwny. Dobra, więc przechodzimy teraz do tytułów, które mi się najbardziej podobają, więc zaczniemy od czegoś łatwego, trudnego. A może zaczniemy od czegoś, co się nazywa Wojna Narodów. Kiedyś tak sobie stwierdziłem, że kurczę, zagrałbym w jakąś dobrą planszówkę, typowo dwuosobową z żoną. No i właśnie tak patrzę na Belgię. O! Pierwsze miejsce wtedy miała Wojna Narodów. No to łyknę to. Słuchajcie, no ja ją kupiłem. No i co? Okazało się, że to jest planszówka, która dzieje się w zimnej wojnie, oczywiście, czasy zimnej wojny. Mocno historyczna. Jedna osoba gra ZSRR, a druga osoba gra Stanami Zjednoczonymi. Wróć. Bo to zimna wojna, oni ze sobą tam robili te konflikty. I gra polega na tym, że macie swoje talie. Stany Zjednoczone mają swoją talię, ZSRR swoją talię. Macie wielką mapę świata i robicie tam różne wpływy na nich. I cała zabawa będzie polegała na tym, że moja talia wpływa na to, co ja robię, ale też na to, co ty robisz. Bardzo często moje karty, które zagrywam, robiąc coś fajnego, że na przykład, nie wiem, robię jakiś przewrót albo coś odkrywam, robi też dobrze przeciwnikowi. Więc ta gra głównie będzie polegała na tym, żeby w całą tą strategię ogarnąć, wiedzieć, co w tych taliach się znajduje, jakie są karty, co może wyjść w danej epoce, bo tam to chyba były epoki, lata, tam chyba było to podzielone na jakieś dwa czy trzy różne czasy i na tym to mniej więcej polegało. To były takie mega zaawansowane szachy, ale na bardzo wysokim poziomie i ogólnie gra była bardzo trudna do rozkminienia, do grania, ale jak już się weszło, miało się osobę, z którą można było non-stop grać partię, to myślę, że rewelacja, tak? Tak, no jeżeli chodzi o mnie i o moją żonę, no my się odbyliśmy od tego. Gra jest taka, że trzeba ją masterować, czyli jak ja zagram parę razy, to nikt ze mną, kto gra pierwszy raz, nie ma szans, bo ja po prostu wiem, jakie są te karty w tej talii. Gra jest ogólnie bardzo trudna. Ona jest nawet trudna dla mnie. Klimat jest zimnowojenny. Są bardzo fajne historyczne wstawki w tej grze. Jest bardzo ładna. Znaczy może inaczej, bo ładna to ona nie jest. Ale bardzo mi się podoba te informacje, które są zawarte na kartach. Bo to są takie, jakiś traktat taki, podpis taki, NATO, jakieś takie rzeczy. To są wszystko rzeczy historyczne i klimat tej gry w stosunku do tego, co było kiedyś, jest po prostu genialny. Ale to jest taka planszówka, z której nawet ja się odbiłem, więc no nie wiem, czy mogę komuś polecić. Ogólnie bym jej nie polecał. Ja ogólnie udało mi się ją sprzedać tutaj jakiejś osobie w Anglii, nawet, chociaż polską wersję. No i na pewno zdaję sobie sprawę, że to jest dobra planszówka, bo miała takie pokusy na dobrą planszówkę, jednak nie była troszeczkę grywana z moją żoną, a ja też nie mam czasu na to, żeby grać w taki tytuł i go masterować. To jest bardzo długa planszówka, więc ogólnie Zimna Wojna nie polecam, bo jest naprawdę trudna i musicie mieć Zimną Wojnę i nic więcej, to może ma to jakiś sens. Dobra, przejdźmy do może czegoś ciekawszego. Shogun. Shogun, klimaty japońskie, bardzo fajna planszówka. Teraz ta akurat planszówka będzie na tyle ciekawa, ponieważ ma pewien fajny mechanizm. Słuchajcie, Shogun to jest gra, która oczywiście opowiada o jakichś tam starych czasach, samuraje, te sprawy. No i mamy mapę Japonii, jakąś tam podzieloną na różne jakieś tam sektory i będziemy zajmować te sektory. No i tam, z tego co się orientuję, to chyba gra jest podzielona na jakieś dwie epoki, ale nie jestem pewny. Faktem jest, że trzeba zadbać o to, żeby będziemy mieli mapę, po której będziemy poruszać się wojskami. Będziemy zajmować różne terytorium i chyba założenie jest takie, żeby mieć jak najwięcej tych terytorium, bo za to macie punkty zwycięstwa. I jeszcze tam za jakieś głupoty. Tam jest dosyć fajny mechanizm, ponieważ gra będzie zawsze składała się z 8 akcji. 8 tych samych akcji. Pierwsze będzie poruszanie się na przykład jednostkami, w drugiej będzie wyżywienie, w trzecie będzie jakieś tam budowanie budowli, jakieś takie proste, fajne akcje. I będziemy znali tylko 4 akcje, w jakiej będą kolejności, a kolejnych 4 nie będziemy wiedzieli, co będzie. Wiemy, że będą, ale nie wiemy, w jakiej kolejności. To było dosyć ciekawe. A druga ciekawa rzecz to są te wojska, które są na planszy. Ponieważ do tej gry dostajecie wieżę. To jest taka wieża, która ma powiedzmy, nie wiem, 40-50 cm. Kwadratowa wieża, do której będziecie wrzucać waszych wojowników. Wasze jednostki to są malutkie kolorowe kwadraciki, tak? Czyli na przykład ja gram czarnymi, więc moje są czarne, tak? I słuchajcie, i w środku tej wieży, to jest normalna papierowa wieża, tak? Ona nie jest nie wiadomo czym, ale w środku w tej wieży są powycinane, tak jakby przecinacie ją, tak jakbyście przecięli mieczem, ale przecinacie ją takim papierem z dziurkami, że jak rzucicie jedną kostkę, to ona w ogóle może nie wypaść, bo może się gdzieś tam zatrzymać. Słuchajcie, wy będziecie brali wojsko przeciwnika, atakujecie na przykład jakiś teren, bierzecie jego wojska, swoje wojska, którymi atakujecie, to co spadło wcześniej i wszystko wrzucacie do tej wieży i patrzycie, co wypadnie. Jak wypadnie więcej waszych, przejmujecie teren. Mniej przeciwnika, przejmujecie. I słuchajcie, ta opcja z tą wieżą jest tak genialna, jest tak świetna, że po prostu to jest zupełnie inne podejście do gry. I dosyć dobrze i sprytnie zrobiona, bo nigdy nie wiecie, czy wam się uda, czy nie. Bo czasami możecie wziąć 5 pionków przeciwnika, swojego tylko jednego i wypadnie tylko wasz. Albo wypadną waszych 3, bo w tej wieży wszystkie pionki, które brały wcześniej udział, zostają. Więc wcześniej czy później one wypadną. Więc możecie mieć tak, że atakujecie jednym, a wychodzi was 3 i 3 kładziecie na planszy. Więc ogólnie to jest bardzo fajny mechanizm w wieży. Ja mam tą planszówkę, jest świetna, lubię w nią grać. Jest od 3 osób z tego, co kojarzę. W 3 osoby już jest całkiem nieźle. W 4 najlepiej. Więc Shoguna jak wam bardziej polecam, z tego co się orientuję na Kickstarterze albo gdzieś na Game Founder może jest reedycja tego tytułu i on będzie nowy, odświeżony i tak dalej, bo tak planszówka już jest stara, masz z 15 lat pewnie. Ja mam jakąś tam pierwszą, chyba nawet polską edycję, chociaż nawet nie wiem czy jest po polsku, nie, chyba jest po polsku, ona jest niezależna językowo w sumie. Wiem, że taki tytuł będzie zaraz wychodził, więc jak najbardziej wam polecam Shoguna, bo to jest zupełnie inne podejście do gier planszowych ogólnie, bo to jest bardzo fajny mechanizm, innowacyjny, bym nawet powiedział. Tam jak będzie miał planszówkę, to zaraz o niej powie, a ja jeszcze powiem o czymś, co chciałem powiedzieć, więc może skupimy się teraz na cywilizacji. Słuchajcie, na BGG bardzo długo miało pierwsze miejsce, przez wiele, wiele lat miało Puerto Rico. Miała też właśnie Zimna Wojna, o której powiedziałem. Miał Brass, o którym powiedziałem na początku tego odcinka. On cały czas teraz ma pierwsze miejsce. Ale była też Cywilizacja. Cywilizacja przez wiele, wiele lat miała pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o BGG. Słuchajcie, w ogóle z BGG jest ciekawa sprawa, bo nikt nie wie, na jakiej zasadzie działa ten algorytm, który na niej jest. Oni mają swój jakiś algorytm, nikt nie wie, jak to działa, czemu te planszówki wchodzą na pierwsze miejsce, a czemu nie. Bo tam musi działać to na zasadzie, ile tych ocen zostało zrobionych, być może czas i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo, jeżeli chodzi o właśnie stronę BGG, o tą w internecie, bardzo dużo zostało zmienione, kiedy była pandemia. Ponieważ ludzie siedzieli w domu, grali w planszówki, grali w bardzo dużej ilości rzeczy i ta lista, która miała stagnację, ona tam rzadko kiedy tam się zmieniają te tytuły, przez rok po pandemii albo przez dwa po prostu tam tytuły nowe zaczęły szybko wchodzić. I to było dosyć ciekawe i to było też właśnie taki boom ludzi na planszówki. I to też było takie troszeczkę niejednoznaczne, ponieważ fajniej jest, jak na przykład jakaś planszówka jest 5 lat na pierwszym miejscu, niż na przykład co pół roku się coś zmienia. Bo to takie nie jest niemiarodajne. Ponieważ ta lista to też jest pewnego rodzaju trendy i to, w co się aktualnie gra, też troszeczkę. Ale no właśnie tak to było, że po pandemii te wszystkie listy zostały pozmieniane. No teraz już się to stabilizuje, jest już w miarę normalnie, już te pierwsze miejsca 20, 30, 40 nie skaczą aż tak, więc dobrze. I słuchajcie, właśnie ta cywilizacja była na pierwszym miejscu. Słuchajcie, to jest taka pierwsza, nie wiem czy pierwsza, ale na pewno jedna z pierwszych cywilizacyjnych gier planszowych, w których wybieracie sobie jakąś tam nację i tak jak w grze cywilizacja, tak samo tutaj prowadzicie tą swoją cywilizację do zwycięstwa. Możecie zwyciężać na różne sposoby, poprzez właśnie jak kulturę, poprzez wojsko, poprzez różnego rodzaju rzeczy, ponieważ tam bardzo dużo rzeczy punktuje. Słuchajcie, macie swoich ziomków i na stole będą wychodziły pewnego rodzaju karty. Ja mówię w ogóle to w uproszczeniu, w mocnym uproszczeniu. I będziecie wybierać, brać sobie te karty. Na przykład będziecie mieli jakąś kartę, która dzięki której, na przykład kopalnie, dzięki której to są technologie, dzięki której produkujecie kamień. Bierzecie ją, kupujecie sobie i stawiacie do niego ziomka, waszego robotnika i produkujecie kamień. I są różne karty, te karty są na stole i wy po prostu wybieracie te karty, co są na stole i wkładacie do swojej cywilizacji. Poza tym budujecie jeszcze to, co macie na swoich cywilizacjach, czyli tam macie puste miejsca. Tam macie miejsca, w których już są takie standardowe rzeczy, jak właśnie kopalnia, jak jakaś technologia, jak jakieś wojsko i tak dalej, i tak dalej. I po prostu rozwijacie swoją cywilizację. To jest tak pokrótce, to jest tak naokoło. Nie będę wchodził w większe szczegóły. Powiem tylko, że gra ma trzy rodzaje trudności. Najpierw gra się podstawową i to jest tylko jedna era albo epoka. Później jest wersja zaawansowana, gdzie już chyba są dwie epoki, czy trzy, chyba nie, są dwie epoki, a jest jeszcze wersja pełna, w której gramy wszystkie trzy epoki, plus dochodzą opcje militarne. Tam jest też bardzo fajna opcja, że na przykład jeżeli gracie w trzy osoby, to na przykład biorę sobie kartę dyplomacji, na przykład z jedną z osób i mówię mu tak, że będę ci płacił co turę złoto, ale ty mnie nie możesz atakować. Tak, czyli zawieramy pakt. Oczywiście on to może zerwać, ale ta gra jest tak dobrze skonstruowana, że to nie jest też takie proste. Więc ogólnie mamy grę cywilizacyjną w planszówce. Wyszło to genialnie. Ta gra miała miejsce pierwsze, ja wiem czemu miała, bo naprawdę w to się gra genialnie. W to, jak wasza cywilizacja się rozwija i później wchodzi nowa epoka, więc te rzeczy są nowsze, są ciekawsze. Mamy liderów, mamy na przykład na początku jakiś tam, nie wiem, jakiegoś Krzysztofa Kolumba, później możecie mieć Jana Pawła II w późniejszych epokach, czy jakiegoś tam, nie wiem, Stalina, czy tego typu rzeczy. To jest po prostu świetne. W to się po prostu gra mistrzowsko, w to się gra super. Z tym, że gra jest dosyć trudna, jeżeli chodzi o zarządzanie nią, ponieważ fajnie, że jest opcja podstawowa, w której sobie po prostu gracie taką podstawową grę i to jest spoko, bo to jest bardzo fajne i można poznać zasady, ale pełna gra jest bardzo skomplikowana, jest bardzo pojebana i jest trudna. Jest trudna, bo tam jeszcze dochodzą rzeczy militarne, że my się atakujemy, że co zrobić, że się atakujemy, że pakty, że różne dziwne rzeczy, że przewroty. Jest tego naprawdę mnóstwo. Jest dużo kart, więc ona jest naprawdę bardzo trudną planszówką, jeżeli chce się zagrać w pełną rozgrywkę. Powiem wam tak, ja w tą pełną rozgrywkę zagrałem jedyny raz i już więcej tego nie zrobię. Już ją sprzedałem. I sprzedałem ją tylko ze względu na to, że zajęło nam to 6 godzin i to jest normalny czas w tej planszówce. I to jest dla mnie za dużo. Za dużo. Zdecydowanie w tą planszówkę gra się za dużo, pomimo tego, że się fajnie w to gra. Że się chce w to grać. Że to wciąga. Ale jednak tracić prawie pół dnia na jedną planszówkę, to jest zdecydowanie za dużo. Ale jest to naprawdę genialna planszówka. Myślę, że najlepsza z takich cywilizacyjnych. Myślę, że można by było coś zrobić, żeby ona jednak nie była tak długa i przejdę do innej planszówki, tylko powiem o czymś takim, że jest. Ja ją bardzo lubię, ona u mnie stoi na półce. Nazywa się Wojna Narodów, Nations. I to jest taka cywilizacja, ale uproszczona, prostsza, ale dla mnie szybsza i ze względu na to fajniejsza. I też można sobie rozkminiać i też można robić sobie technologię i różne fajne rzeczy. Więc ja osobiście bardziej wolę Wojnę Narodów, pomimo tego, że pewnie Cywilizacja jest lepszą grą ze względu na możliwości, ale jednak w cywilizacyjnych gier wybieram Wojnę Narodów, która ma to samo, ale mniej militarnych rzeczy i niektóre rzeczy są po prostu uproszczone, ale przez to gra nie gra się w 6 godzin, tylko w 3. I to wystarczy, żebym polecił wam tą planszówkę. Cywilizacja genialna, Wojna Narodów dla mnie też i jednak cenię ją troszeczkę wyżej. I teraz jest dobry moment, żeby Krystian napił się wody. Ty chcesz się o coś zapytać mnie?
Zapytać, tak chciałbym.
Tak, to
grałeś
dawaj
w grę Master of Orion, która również jest planszówką na bazie gry komputerowej o tym samym tytule.
Nie, Tomaszu, nie grałem w taką planszówkę.
Bo właśnie jak opowiadałeś o tym, to mi się tak skojarzyło. Ja posiadam tę planszówkę. Zagrałem w nią raz na targach gier planszowych, które się odbywały w Trójmieście i spodobała mi się na tyle, że właśnie zakupiłem ją, żeby mieć ją we własnej kolekcji i od tamtego czasu nie udało mi się zebrać nikogo, kto by chciał ze mną w nią zagrać. Jest to właśnie gra planszowa, która również oddaje jakby specyfikę tak zwanego 4X. Czyli
takie planszówki są świetne, Tomku.
Wiem, ja kocham, tylko że ja ogólnie jak gram rywalizacyjnie, to gram zawsze o życie.
Okej, już mi to opowiadałeś.
Jest ze mną ciężko, więc mam też łatkę trudnego gracza wśród znajomych. Stąd przerzuciłem się na gry kooperacyjne, bo jak właśnie jestem taki zawzięty, to przynajmniej jestem zawzięty do wspólnego celu. Więc ten Master of Orion to jest bardzo, bardzo fajne też dla mnie przeniesienie gry komputerowej na grę planszówkową. Natomiast sprawdziłem, że tytuł, o którym chciałem powiedzieć, ma numer 59 w overall
czyli
na tej stronie.
W końcu masz jakąś dobrą grę.
I jest nią Cthulhu Death May Die.
Okej, to jest bardzo fajna planszówka, którą chciałem kupić, więc bardzo chętnie o niej posłucham. Bo ty nie mówiłeś w poprzednim odcinku chyba, znaczy w poprzednim odcinku, rok temu nie mówiłeś o niej.
Wspominałem tylko, że ją mam, ale że jeszcze w nią nie grałem.
A teraz już grałeś.
A teraz już grałem.
Okej. Okay. Ja tak patrzę, taka ciężkość w niej nie jest jakaś wyjątkowo ciężka, jak patrzę, ale myślę, że możesz ją opowiedzieć o czymś.
Chciałbym też o niej opowiedzieć z drugiego powodu, a mianowicie jest to taki powód, że ja ją kupiłem, żeby nie kupować Horror w Arkham. Bo właśnie po tamtych przebojach szukałem czegoś, co da mi podobne odczucia, wrażenia, a jednocześnie co będzie prostsze dla ludzi do adaptacji, żeby chcieli ze mną zagrać. I wtedy właśnie znalazłem ten Death May Die. Jednocześnie jest tam taki system, który również, znaczy no, może za dużo, że taki sam, ale bardzo podobny jest system właśnie w mojej ulubionej planszówce, która niestety no, nie nadaje się jako zaawansowana, czyli Bitwa o Hogwart. A mianowicie, że są scenariusze, czy są jakieś wydarzenia, i te scenariusze i te wydarzenia mają jakby osobny taki kartonik w ramach tej planszówki, i jakby cała zawartość tego wydarzenia jest w tym kartoniku. Jeżeli chcemy je grać, to wyciągamy taki kartonik, tam są właśnie odpowiednie karty czy żetony, w zależności oczywiście co to jest za gra planszowa, i sobie tym gramy, a potem po skończonej rozgrywce chowamy do tego kartonika i następnym razem możemy przy jakichś tam założeniach wyciągnąć inny kartonik. I tak samo jest tutaj, mianowicie wyciągamy jakby scenariusz i scenariusz ma swój jakby zestaw, który jest zamknięty w takim kartoniku, a osobno wyciągamy przedwiecznego, z którym będziemy się bić. I ten przedwieczny również ma swój osobny kartonik. W tym kartoniku znajduje się figurka tego przedwiecznego, figurka jego przybocznych, jakieś żetony, osobne karty mitów, które są z nim powiązane, i w ten sposób jakby konstruujemy sobie rozgrywkę, bo scenariusz ma kartę specjalną, na której jest narysowane, jak rozkładamy plansze, jak są poukładane pomieszczenia, co się w tych pomieszczeniach dzieje, czy w jakimś pomieszczeniu jest ogień, czy tego ognia nie ma, czy gdzie są rozmieszczone laboratoria, bo wcielamy się w naukowców, jest to gra kooperacyjna, właściwie badaczy, powinienem powiedzieć, naukowcy to złe słowo, badaczy, którzy pechowo trafiają w moment rytuału przyzwania jednego z tych przedwiecznych. No i właśnie jakby jest założenie tej planszy, jak to wszystko jest poukładane, i za każdym razem właśnie, nawet jeżeli wybierzemy na przykład ten sam zestaw przygody, to możemy sobie wziąć innego przedwiecznego, co innego się będzie działo, albo możemy na przykład walczyć z tym samym przedwiecznym, ale zmienić ten zestaw przygody, i to daje nam właśnie, mimo że to naprawdę są tylko dwa punkty styku, daje ileś tam z tych scenariuszy, które pozwalają nam to rozegrać za każdym razem inaczej. O tym, że w grach z Cthulhu w nazwie, czy aspirujących do miana gier w tym uniwersum, że mamy różne postacie i te postacie mają różne umiejętności, to już żeśmy się chyba przyzwyczaili. To, że w tej grze wszystko opiera się na tym, jak bardzo nasza postać jest szalona lub pełna władz umysłowych, i jak to zwykle bywa w grach z Cthulhu, im bardziej jesteśmy szaleni, tym jesteśmy potężniejsi, ale jednocześnie jest ten moment odcięcia, ponieważ możemy być tak bardzo szaleni, że odpłyniemy i nasza postać umrze z powodu szaleństwa, a śmierć postaci w tej grze, w przeciwieństwie właśnie do Arkham Horror, powoduje koniec gry. Oczywiście.
Ale jednej postaci czy wszystkich?
Jednej postaci. Jednej postaci właśnie. Wystarczy, że tylko jeden z grających umrze i jest koniec gry. Więc to na przykład, to mi się bardzo podobała ta mechanika w Arkham Horror, że tam jak postać umierała, to można było, wiadomo, traciło się tam przedmioty i tak dalej, wszystko coś się zebrało, ale można było wziąć następną postać i sobie zacząć grać dalej, więc to też było takie dosyć ciekawe. Tutaj tego nie ma. Oczywiście można umrzeć na inne sposoby niż szaleństwo, można też umrzeć od obrażeń. Obrażenia się dodatkowo są na przykład od ognia, jest tam dużo takich mechanik właśnie też powiązanych z jakimiś tam wydarzeniami, które dzieją się na tej planszy, jakby którą sobie wybraliśmy na start. Są figurki, więc dla mnie to też jest zawsze plus, jak gra ma figurki. Uwielbiam figurki i fajnie jest to wszystko wykonane. W ogóle mega dobrze to wygląda jako zestaw. Ja chyba kupiłem ją za 300 coś złotych już jakiś czas temu, ale było to absolutnie dobrze wydane pieniądze. Naprawdę tam wszystko jest najwyższej jakości. No i jest to gra kooperacyjna, czyli no mamy wspólny cel. Co więcej, ja coraz bardziej doceniam produkcje, które można zagrać samemu. pandemia pokazała, że no czasami ciężko się z kimś spotkać, a tym bardziej właśnie z moją naturą gracza też nie zawsze ludzie chcą ze mną grać, więc fajnie, że jest taka opcja, że też jest dla jednego gracza przygotowana. Jeżeli gramy sobie samemu, to wybieramy dwie postacie i dwoma postaciami gramy, raz jedną, raz drugą, współpracując samemu ze sobą, ale fajnie, że w ogóle jest gra przygotowana na coś takiego, a nie że wymusza ilość tam graczy do tej rozgrywki. Zdecydowanie łatwo umrzeć i myślę, że to jest też taka gra, którą warto zagrać kilka razy, żeby grający, ludzie, z którymi chcesz grać w tę grę, się troszkę z nią ograli. Kumam, że tam w tym serwisie może nie jest to tam pokazane, że jest jakiś super ten poziom trudności, natomiast czy jest trudna, ale właśnie wydaje mi się, że poziom trudności jest dosyć wysoki, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na planszy, jak bardzo macie przerąbane, ale ja to właśnie lubię w tym uniwersum Cthulhu, że tam nie ma dobrych zakończeń, tam są tylko mało złe lub bardzo złe, i ta gra to oddaje. Nie jest to drugi Arkham Horror, na pewno, natomiast jest to bardzo fajny. Jest to dobre określenie, że jest taki substytut Arkham Horror w momencie, jak nie chcemy właśnie zniechęcić do siebie towarzystwa. Można właśnie to rozegrać, jest to w miarę klarowne są te zasady. Jedyne co, to właśnie trzeba się przygotować na to, że nie uda się pokonać tego przedwiecznego w pierwszej rozgrywce.
Mhm. To jeszcze tylko się spytam, tam jest ile tych przedwiecznych, pamiętasz?
Oj nie, ale mogę wyciągnąć pudełko.
Nie, ale tak pirat ze drzwi, więcej niż 10?
O nie, to nie.
5.
Powiem chyba 2 czy 3.
Aha, o to chodzi, dobra. I tam, okej, bo ja w ogóle miałem wrażenie, że tam są scenariusze w ogóle w tej grze.
Są, tak, bo są, ale oprócz tego jeszcze właśnie wybierasz sobie przedwiecznego, z którym stoczysz bój w danym scenariuszu.
Mhm. Bo te scenariusze są powtarzalne, one mogą, chodzi o to, że ta gra może po pewnym czasie się zużyć, że tak powiem?
No może, ale wydaje mi się, że jest tyle opcji, że, a już w ogóle w twoim przypadku, z twoją ścianą planszówek, że zanim zrobisz wszystkie scenariusze, to już wątpię, żebyś pamiętał pierwszy, okay. Nie?
Dobra. Przechodzimy dalej. Słuchajcie, musimy się pospieszyć, bo mam 4 planszówki i nie wiem, czy się wyrobię. Mam nadzieję, że się wyrobię. Słuchajcie, pierwsza planszówka z 4, która mi została, z bardzo fajnymi mechanikami. To jest Silus. Silus było planszówką mocno turniejową kiedyś. Nie wiem, czy dalej jest, chociaż wyszła nowa edycja, nazywa się 13303. Słuchajcie, Silus jest dosyć trudną planszówką, ale jest taką planszówką, w której się goni, w której się walczy ze sobą, w której myślę, że Tomek by się odnalazł. Jest bardzo, jest taką planszówką, która nie wybacza również błędów. Chodzi o to, że mamy główną mapę, na której narysowana jest droga. I mamy tak, parę budynków, most, i później mamy drogę z paroma budynkami i z miejscami na kolejne budynki. I zabawa będzie polegała na tym, że mamy swoich ziomów i wystawiamy ją na tę planszę. Taki trochę work placement. I oni będą robili to, co jest na tych kafelkach zrobionych. Spoko. Ale w pewnym momencie będziemy budować na tej drodze nowe budynki, nasze budynki, które będą robiły fajne rzeczy. I to troszeczkę będzie wyglądało tak, że na przykład ja wybuduję jakiś budynek i na przykład ktoś z graczy chce zrobić coś, co jest na tym budynku. No i ja mam dzięki temu profit, bo on musi stanąć na moim budynku, ja dostaję punkt zwycięstwa, a on robi to, co jest narysowane na tym budynku. I tu jest taka szarpanina troszeczkę, jeżeli chodzi o ten tytuł. Jest też specjalne pole, ono jest dosyć często spotykane w grach, pierwszeństwa, czyli jak ja tam stanę, to będę pierwszy w następnej rundzie, co jest bardzo ważne w tym tytule. I summa summarum, Silos polega na tym, że budujemy zamek. Budujemy jakieś tam mury zamku czy zamek i musimy jak najwięcej dołożyć się do tego budowania poprzez zbudowanie budynków i tak dalej i wspomaganie tego budowania. Takie zasady są być może mało sensowne, ale gra jest naprawdę świetna, jest mocne przeciąganie tej liny, ja po prostu uwielbiam ten tytuł, bo tu trzeba zwracać uwagę na to, co wszyscy robią i patrzeć na co mają chrapkę i po prostu jest jazda, ja po prostu naprawdę uwielbiam tą grę i polecam wam Silusa. Ja mam jeszcze te pierwsze wydanie, ale jakiś czas temu mówię, wyszło 13.03, więc z dostępnością nie powinno być problemu, więc Silus, zrył mi banie, ale to też nie jest gra dla każdego, bo interakcja jest olbrzymia, więc jeżeli lubicie melancholię i tak jak na przykład Tomek gra w kooperacyjne gry, no to może nie być tytuł dla was. Dobra, słuchajcie, trzecią od końca w sumie. Drugą planszówkę z tych czterech, o których powiem, to są Alchemicy. I to jest pewnego rodzaju planszówka, jak chciałem powiedzieć, dedukcyjna. To jest taka... Jest parę takich planszówek, ta jest jedną z nich i jest po prostu świetna. Żeby zagrać tą planszówkę, potrzebujemy przede wszystkim odpalić aplikację, bo aplikacja zrobi nam coś, co będziemy mogli sobie wydedukować, tak? Cała zabawa polega na tym, że w tej grze mamy pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, no składniki. Mamy pewnego rodzaju składniki. Bodajże jest ich, tak jak teraz patrzę sobie na screeny, jest ich 8. I będąc tymi alchemikami, będziemy mieszać te składniki i robić pewne mikstury. I w całej tej grze polega na tym, żebyście stworzyli 3 tam, załóżmy do tego przykładu, 3 mikstury. I musicie wiedzieć, z których składników one powstają. I żeby to zrobić, będziecie mieszać sobie te 8 składników ze sobą, w jakiejkolwiek chcecie konfiguracji, tak? Na przykład, no nie wiem, jakiegoś grzyba z jakąś roślinką, albo jakiś kwiatek z czymś innym, no nieważne. Będziecie po prostu mieszać i będziecie się dostawać informację zwrotną, że na przykład przy połączeniu tych dwóch może wam powstać jakaś tam mikstura, ale no na przykład jeden składnik się zgadza, tak? Żeby mieć jakąś, powiedzmy, zieloną miksturę. I będziecie mieli, w tej grze jest pewnego rodzaju drzewo i będziecie sobie analizować, aha, dobra, to połączyłem z tym, to mam to, okej, okay, to połączyłem z tym, mam to, i będziecie sobie tak, no, dedukować, o jaką miksturę, nie, jak stworzyć tą miksturę, bo po prostu gra polega na tym, że ktoś musi to zrobić pierwszy, albo ktoś musi zrobić tego najwięcej i tak dalej, i tak dalej. Poza tym przeciwnik też będzie to robił w tym samym czasie, dlatego program po prostu, aplikacja jest potrzebna do tego, że ona wam wylosuje, jakie te składniki będą do na przykład czerwonej mikstury. Bo no nie mogą być cały czas te same, bo to by nie miało sensu. Dlatego aplikacja jest potrzebna, żeby wiedzieć. I co ciekawe, jak macie na przykład, bo to są karty, tak? Macie na przykład 2 składniki, czyli macie 2 karty na ręku. I chcecie zobaczyć, co z tego wyjdzie. To robicie zdjęcie jednej karty, drugiej karty, klikacie na telefonie i pokazuje wam, czy udało wam się coś zrobić, czy wam się nie udało zrobić i tak dalej, i tak dalej. Nie pamiętam, czy ten wynik się pokazuje, czy nie. Faktem jest, że gra się w to świetnie. Gra się w to genialnie, trzeba mocno porozkminiać, trzeba patrzeć, co też przeciwnik robi. Powiem więcej. Przeciwnik nawet powie, że on już stworzył czerwoną miksturę i mówi wam, jeżeli stworzył, to musi wam powiedzieć, z jakich składników. I wy możecie sobie też przeanalizować, czy mówi prawdę, bo na przykład, ej, ale mi wychodzi, że w czerwonej miksturze nie ma tego składnika i możecie go przystopować z tym. I tam jest mechanizm pewnego rodzaju w grze, który mówi, że jeżeli przeciwnik popełnia błąd, a wy go sprawdzacie, ble, 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 to coś tam się dzieje. Jeżeli jednak on miał rację, to wam się coś dzieje złego. Więc ogólnie cała zabawa będzie polegała na robieniu mikstur. Robi się je świetnie. jest to dosyć przyjemna gra. Taka fajna na myślenie, z wykorzystywaniem aplikacji. Wyszedł też dodatek Golem, bodajże się nazywa. Dużo ciekawego też do tego wnosi. Gra jest dostępna, naprawdę polecam. Jest też trudna, ze względu na to, że jest dosyć skomplikowana, jeżeli chodzi o zasady, bo tam bardzo dużo rzeczy można zrobić i trzeba wiedzieć co, w jakiej kolejności i tak dalej, i tak dalej. Poza tym sama dedukcja też jest trudna. To nie jest takie zero-jedynkowe, tylko to jest na tyle ciężkie, żeby to też bawiło i sprawiało frajdę, kiedy faktycznie wam to idzie. Tak, więc Alchemice bodajże to się nazywa po polsku. Mam ją w polskiej wersji, jest w polskiej wersji. Dobra, słuchajcie, dwie ostatnie planszówki, mam nadzieję, że się wyrobimy, 15 minut. Słuchajcie, przedostatnia planszówka, o której powiem, to będzie planszówka, od której zacząłem planszówkową przygodę. Tak, w sumie ona, dzięki jak ją kupiłem, to stwierdziłem, że jest genialna i chciałem więcej. Chciałem więcej planszówek i po prostu od tego się zaczęło, tak na dobrą sprawę. Być może teraz już się troszeczkę przestarzała z niektórymi rzeczami, aczkolwiek dalej twierdzę, że jest świetna, dalej się przy niej bawię, mam dodatki do niej i zawsze w nią zagram. Zawsze w nią zagram, co by nie było. Słuchajcie, ta planszówka to Agricola, czyli budowanie farmy, czyli powiększanie naszego gospodarstwa, czyli zakup różnych ciekawych zwierząt, ciekawych roślin i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, worker placement, wysyłamy, mamy planszę, 14 etapów gry, wysyłamy naszych wieśniaków, dwóch, parę na pola, na różne pola, jeżeli chodzi o planszę, i one robią to, co jest na polu, tak? Przynieś drewno, no i wraca z drewnem, przynieś glinę, wraca z gliną, zaosz pole, zasiej pole, przynieś owce i tak dalej, i tak dalej. I wszystko to jest potrzebne do tego, żeby nasze gospodarstwo było jak największe, żebyście mieli wszystkiego po trochu, żebyście mieli różne rośliny i żebyście mieli różne zwierzęta i żeby wasze gospodarstwo było duże i żebyście mieli więcej członków rodziny i tak dalej, i tak dalej. Więc gra jest banalna w założeniach, ale ma ogromne możliwości, jeżeli chodzi o mechanikę, ponieważ na początku gry dostajecie 7 małych usprawnień i 7 małych pomocników. W grze powiedzmy, że jest 200 pomocników i powiedzmy, że jest 200 czy 300 małych usprawnień, więc to generuje, że każda rozgrywka będzie inna, ponieważ na karty, które dostaniecie na ręku 14, będziecie musieli coś z nich stworzyć. Będą musiały wam pomóc w tym, żeby te gospodarstwo zadziałało, żeby ten silnik wam wszedł, żebyście po prostu czuli z tego przyjemność. Dlatego dostajecie te karty i niektóre karty mogą być beznadziejne, w sensie nie widzicie w nich, żeby miały wam w jakiś sposób pomóc. Niektóre będą świetne, niektóre będą się kombowały. Będziecie na przykład w tej rundzie nastawieni na przykład na drewno, bo drewno też w niektórych kartach powoduje, że dostajecie jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Macie bardzo mnóstwo możliwości. Gra jest świetna, punktuje się za wszystko. Jak nie macie jakiegoś zwierzęta, to jest minus punkt. Jak macie ich dużo, to są dodatkowe punkty za to, że macie ich dużo. Więc trzeba rozbudować gospodarstwo i zwracać uwagę na wszystko. Na wszystko, co tam jest, bo wszystko punktuje. Jest to też taka gra, w której jest pewnego rodzaju gonitwa, ponieważ co parę rund, powiedzmy co 3 rundy, musicie karmić swoją rodzinę, więc musicie mieć przygotowane dla nich jedzenie. Tam produkuje się dzięki kartach produkuje się jedzenie w jakiś tam sposób, dzięki dużym usprawnieniom. I to jest po prostu, i trzeba też zwrócić na to uwagę, sporo osób nie podoba im się taka gonitwa. Ja akurat to była gra, od której zaczynałem, więc dla mnie jest to coś normalnego. Ale powiem wam, że gra super wciąga, jest świetna klimatycznie, jest bardzo prosta, w swoich założeniach jest prosta, bo po prostu wszystko macie napisane na planszy, po prostu wrzucacie pionka, weź drewno. No to bierzesz drewno, koniec, kończycie turę. Kolejna runda, weź zboże. I bierzecie zboże z planszy, koniec. Więc zasady są proste, ale te karty, jak one kombują, co one tam mają, to jest po prostu kwintesencja tej gry. Agricola, to jest moje serduszko, mam plakacik na ścianie, po prostu, o, Cywilizacji w sumie też. I to są, to jest po prostu gra, od której zacząłem planszówkową przygodę. Pomimo tego, że zaawansowana, ale no, no akurat mi wpadła, tak? Mi wpadła i po prostu była rewelacyjnie. W ogóle ten sam twórca, Uwe Rosenberg, on zrobi bardzo dużo planszówek, bardzo dużo w podobnych klimatach. Teraz ostatnio wypuścił, znaczy ostatnio, nie ostatnio, wypuścił taką, taki worker placement, takie euro, suche, znaczy może nie suche, ale takie euro, coś a la Agricola, ale już taka kompletna Feast of Odin, uczta Odyna. Też jest dosyć popularna teraz. No tam tych akcji jest 60 albo 70 i to jest już taka planszówka kompletna, ale proponuję najpierw zapoznać się z takimi, załóżmy, prostszymi, ale zaawansowanymi mechanikami, żeby wejść do uczty Odyna, bo tam jest dopiero grubo. Tą ucztę Odyna będę miał, bo znajomy będzie mi sprzedała, więc na pewno kiedyś w to zagram. No i słuchajcie, ostatnia planszówka. Ostatnia planszówka, no i to jest taka planszówka nad planszówkami. To jest taka planszówka, która mi pokazała, że nic, chyba w nic lepszego w życiu nie zagram. To jest taka planszówka, w której jest ta planszówka, o której powiem, później jest taka duża przepaść i reszta planszówek. Ale to jest w moim osobistym założeniu. Słuchajcie, ta planszówka to jest Gloomhaven. Oczywiście to jest Gloomhaven. To jest gra, która jest kooperacyjna. Czyli tak jak Tomek mówił o Death May Die. Tak, mam odpalone. I jest po prostu genialna. Po prostu Gloomhaven jest genialne. Cała zabawa polega na tym, że to jest gra Legacy, czyli to, co Tomek nie rozumie, że tą planszówkę się przechodzi, i w sumie można wyrzucić ją do śmieci, ale...
Ja już rozumiem, nie rozumiałem za pierwszym razem, ale okay. Wytłumaczyłeś i już rozumiem.
Okej. No dobra, więc ja tylko jeszcze dodam, że tutaj nie jest tak źle, bo można sobie kupić pakiet, że tak powiem, restartujący, a tam kosztuje 50 czy 70 zł i można sobie ją zrestartować, tak jakby, tak? Więc nie ma z tym problemu. Gra... Ja ją kupiłem na premierę, gra mi kosztowała 550 zł, plus jeszcze kupiłem insert do niej, no bo tam bez insertu to nie podchodzi z 200, więc dałem za nią ponad 700 zł. Słuchajcie, ja mogę tak wydawać cały czas na planszówki. Jeżeli mam grać w coś takiego, to mogę wydawać. Słuchajcie, o co chodzi? Wybieramy postać, odblokowane, co jest ważne, odblokowane są bodajże 6 postaci. Bierzecie sobie postać, wasza postać dostaje karty. To są karty pierwszego poziomu, zerowego albo pierwszego poziomu, nie, x-owego i pierwszego poziomu, które będą kartami akcji i tym, co będziecie robić. I będziecie wybierać sobie scenariusz, ale raczej będziecie szli po kolei, w zależności od tego, jak was gra poprowadzi. Wybieracie sobie pierwszy scenariusz, macie napisane, które heksy macie rozstawić, rozstawiacie heksy, rozstawiacie na nich przeciwników, rozstawiacie was, i chodzicie po tych heksach i zabijacie przeciwników. Chodzicie w ten sposób, że macie 7 kart na ręku, powiedzmy, każda postać ma inaczej, ale ja mam 7 kart na ręku i te karty to zawsze i wybieracie z tych kart 2 karty, które teraz zagracie. Każdy robi to samo, odkrywacie karty, patrzycie na inicjatywę, jest na karcie i to, co robicie na niej. Na przykład ja mam barbarzyńcę i mam atak 3. No i atakuję tego typa za 3. Na dole... Wybierając 2 karty z ręki, wybieracie górną część jednej karty i dolną część drugiej karty. Dolna część to na ogół są takie rzeczy pasywne, ewentualnie buffy, ewentualnie chodzenie, zawsze chodzenie po tych heksach. Natomiast górna to są na ogół ataki, spele, tego typu rzeczy. No i wybieram 2 karty, dobra, to najpierw z jednej karty sobie podejdę, a z drugiej karty zaatakuję. I tak cały czas. I każdy będzie robił mniej więcej to samo. Oczywiście jakiś mag ma czary, buffuje się, jest healer, healer leczy i tak dalej, każdy ma zupełnie inne umiejętności, bo ta gra jest po prostu zajebista. Jest zajebista i nie ma to tamto. No i później jest tura przeciwników, losujemy na przykład szkielety, wyciągam kartę na szkieletów, dobra, szkielet akurat w tej turze nic nie robi, ale leczy się 100%. No dobra, no to te wszystkie się leczą. No i teraz moja tura. I tak w kółko będziemy chodzić po tych planszach z heksów i robić to, co jest w scenariuszu. Ale słuchajcie, cała zabawa polega na tych kartach, na tych pierdolonych kartach, bo można je tak zajebiście kombować, można takie rzeczy z nich robić, można, bo po prostu dostajecie te 7 kart, niby proste, ale w pewnym momencie odkrywacie, o kurde, to ja mogę robić to, o kurde, to ja mogę robić to. I powiem wam, że ja grałem z moją żoną i ze znajomym. W grze jest 100 scenariuszy. Zagraliśmy około 70. Parę razy musieliśmy niektóre powtarzać. Przeszliśmy tą grę. Tam jest dużo jeszcze pobocnych scenariuszy. I takich emocji nas, jak na przykład mamy ostatniego typa, żyje tylko jedna z nas. Mamy rzut kost, tam obrażenia, wyciąga się karty stali. To są obrażenia. I te karty stali można wyciągnąć lepsze, można wyciągnąć gorsze. Talia obrażeń, my będziemy ją zmieniać. Będziemy levelować, będziemy usuwać gorsze karty z tej talii, na przykład minus 2, a dodawać lepsze, na przykład plus 2. Więc talii obrażeń wyciągamy kartę i po prostu bardzo często jest tak, że słuchaj, jak wyciągniesz 0, to wygraliśmy. I słuchajcie, no takie emocje były w tej grze. Emocje przy poznawaniu naszych postaci, emocje po prostu towarzyszące nam, że tu wchodzimy, dobra, to ja robię to, dobra, to ty robisz to, ty idziesz tam, atakujesz tego, dobra, to wiecie co, to ja, może ja was uleczę w tej turze, dobra, to ulecz, okej, okay, dobra, robimy to, kurwa, robimy to. Rewelacja. Nie miałem, słuchajcie, nie miałem nigdy w życiu takich emocji w żadnej grze planszowej w Gloomie. W żadnej nie miałem. Po prostu to jest gra dla mnie kompletna. To po prostu były 8-20-12 godzinne sesje i grało się w Glooma 3-4 scenariusze i nakurwiało się do 2-3 w nocy w Sylwestra, nakurwialiśmy, no po prostu rewelacja. Gra ma jeszcze bardzo fajny mechanizm, że jeżeli macie te postacie, one levelują wam, tak? I możecie dojść do 9 poziomu, bardzo dużo gier. To dostajecie też kartę, kiedy wasza postać idzie na emeryturę, na przykład. I mi mówi tak, zagraj 5 scenariuszy. I wtedy moja postać idzie na emeryturę, co oznacza, że tą swoją postać zamykam do koperty, karta emerytury, powiedzmy, pokazuje mi, który symbol odblokowuje, biorę nową postać, odpalam tą postać i mogę nią grać. Jest 16 postaci, 3 nie widziałem jeszcze w życiu, jak wyglądają. I powiem wam, że to jest też świetne. Miałem na przykład bardzo fajny motyw, w których miałem typa, który gra na harfie. On był tam przedstawiony jako bard. O, jakiegoś takiego barda miałem. O Boże, jaka ta postać była chujowa. Nie grałem tym kompletnie. Ale mieliśmy też bardzo zły skład do tego, ponieważ to był taki buff bardziej, prawie 0 ataków, a jeszcze w teamie nie mieliśmy takich atakujących postaci. I w pewnym momencie po 10-15 scenariuszach wróciłem do tej postaci i stwierdziłem, że jest zajebista. Ale był inny zupełnie team. To też chcę wam pokazać, że w Gloomie, jeżeli chcecie wyciągnąć z tej gry 100%, musicie zagrać przynajmniej w 3 osoby. Bo w 2 osoby to będzie już za ciężko, kiedy ja chcę sobie spróbować jakąś tam postać. Miałem takie przekozackie postacie, które po prostu zabijałem wszystkich jedną kartą. Wszystkich zabijałem. Bardzo fajnie jest też to zrobione, że jeżeli skończą wam się te 7 kart, bo będziecie je odkładać, tasujecie je i macie 6 kart. Zużyjecie 6, macie 5 kart. Jeżeli zużyjecie wszystko, giniecie. Więc są też karty, które od razu możecie wyrzucić, ale są mocne. Więc musicie mocno rozkminiać, co w tej grze trzeba robić. Jest tak mocna taktycznie, pod te umiejętności i mówię, każda postać jest inna, malowanie figurek, questy, wchodzicie do co rundę, przed każdym scenariuszem, losujecie kartę, czytacie, co tam jest napisane, wybieracie, od A, ratujemy, B, nie ratujemy, albo atakuje was wilk, A, napierdalacie, B, uciekacie i macie mnóstwo tego typu rzeczy. To jest po prostu gra, która jest sesją RPG, jest taktyką, jest po prostu wszystkim, czym mogę sobie zamarzyć. Łatwiejsza, fajniejsza, dwuosobowa gra to Gloomhaven Szczęki Lwa. Jeżeli macie partnerkę, a chcecie wejść w coś takiego, tylko od razu mówię, zasady są dosyć skomplikowane, aczkolwiek Szczęki Lwa, czyli to jest taki mniejszy gloom, bardzo fajnie wprowadzą was w dwuosobowy taki świat, polecam Szczęki Lwa, bo to jest mniejszy gloom na dwie osoby. I wasze scenariusze to nie są heksy, że tam szukacie i musicie dopasować. Heksy, czyli scenariusze, to jest wszystko zeszyt. Gracie na zeszycie, chodzicie po zeszycie. Jest to super zrobione. Więc Szczęki Lwa polecam na dwie osoby. Pełne doświadczenie, to jest Gloomhaven, klasyczny Gloomhaven. Wyszedł już kolejna część Frosthaven, będzie tłumaczona przez Albi bodajże. Polskie wydawnictwo i w tym roku się, w przyszłym roku prawdopodobnie pojawi się Frosthaven. No, żeż kurwa biorę. Tomek mi ją na rękach przywiezie do Polski. Do Anglii, jak nie będę mógł wysłać, ale na pewno będę mógł wysłać. Chyba za wysyłkę zapłaciłem 120 zł. To jest tak wielkie pudło. To waży z insertem to chyba z 15 kilo waży. Moja żona nie chce tego nawet podnosić. Dobra. Więc powiedziałem o tej grze kompletnej. Więc to tyle, jeżeli chodzi o planszówki, to tyle, jeżeli chodzi o Glooma, polecam wam. To tyle, jeżeli chodzi o tą serię. Może jeszcze coś dalej będę z tym robił, może nie. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Słuchajcie, ja miałem na imię Krystian, ze mną był Tomasz.
Dzięki wielkie, do usłyszenia.
A my standardowo słyszymy się na pewno za 2 tygodnie, a może za tydzień zobaczymy. Więc do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się. Hej.